Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie, przede wszystkim młodych radiosłuchaczy, ale też wszystkich, którzy o tej porze przed odbiornikami Radia Maria spędzają czas. I zaczynamy audycję dla młodzieży, z młodzieżą i o młodzieży, która się nazywa Czas Wzrastania. Witam bardzo serdecznie w studiu naszych gości miłych, młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z księdzem Zbigniewem Kucharskim, asystentem generalnym, krajowym, takim odpowiedzialnym na całą Polskę za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Cieszę się bardzo, że możemy Was gościć w studio po raz kolejny jako KSM, ale niektóre osoby po raz pierwszy. No i oddaję Wam już głos.
Szanowny Boże, witamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i cieszymy się, że na tej antenie możemy dziś również przeżyć wspólny czas. Zanim tutaj poproszę o przedstawienie się osób obecnych w studio, to chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w sposób wyjątkowy szerszym środowiskiem w naszej audycji, nie tylko z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ponieważ dzisiejszą audycję chcemy poświęcić takiemu tematowi, który nie wiąże się tylko i wyłącznie z działalnością samego KSM-u, ale jest nam bardzo bliski. Z tej też racji postanowiliśmy i chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, żeby młodzież, która reprezentuje różne środowiska, ma też różne doświadczenia, by w tej audycji dzisiejszej naszej taki szerszy głos było można zabrać. Ale zanim do rzeczy przejdziemy, to bardzo proszę, żeby było wiadome, kto z kim, gdzie, kogo słuchamy, kto skąd jest. To bardzo proszę o tradycyjne przedstawienie się na początku naszej audycji.
Basia Nierzalawska-Wolny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
Magdalena Bąk, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
Emilia Krawcewicz, Ruch Światło Życie, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
No tak, ale przepraszam, powiedzcie, co robicie też, jak to jest, bo tak, tu ja was widzę, znamy się i tak dalej, ale radiosłuchacze nie wiedzą. Basia, co robisz na co dzień?
Pracuję, zajmuję się wydarzeniami kulturalnymi w Toruniu. No i oprócz tego jestem szczęśliwą żoną od 2 lat niemal.
Studiuję historię sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i także działam w KSM-ie w Kowalewie.
A na którym roku jesteś?
Na 1. roku.
O proszę, historia sztuki, no bardzo ładnie.
Ja jestem na 3. roku prawa w Frankfurcie nad Odrą na Wiadrynie oraz UAM, czyli Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
To znaczy jesteś na 2 uczelniach, tak?
Tak. Prowadzi Wiadrina wraz z Uniwersytetem Poznańskim, prowadzi wspólny kierunek prawo polskie i niemieckie.
O, ciekawe.
Tak. I już na 3. roku jakimś tam...
Ale bo się zaraz mówiłem, to i kierunki jakie masz? Studiujesz jeden...
Prawo polskie
prawo
i niemieckie.
Polskie i niemieckie. To jest jeden kierunek.
Tak.
Tak? A drugi?
To bardzo pokrewny, można by go nazwać naukami prawniczymi.
To jest niesamowite. Po prostu jak tak człowiek tak patrzy czasami na tych prawników i na tych wszystkich ludzi, którzy są tak sformalizowani, a teraz mianowicie mamy takie tutaj dyskusje prawne przez Polskę się przewijają, no ale to pewnie nam coś później powiesz na ten temat. Proszę bardzo.
Grzegorz Krystians, jestem absolwentem Liceum Katolickiego w Zielonej Górze, co prawda to już 20 lat temu było, czyli już prawie jak dinozaur się tutaj czuję. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. Prowadzę tam zajęcia z religii, z filozofii, z etyki. Oprócz tego swój biznes związany z finansami. Ale tak jak tu koleżanka wspomniała wcześniej, też jestem bardzo szczęśliwym mężem już od ładnych paru lat, no i ojcem 2 dzieci.
Ale to jest bardzo ciekawe zestawienie, że jesteś nauczycielem etyki, religii, filozofii i jeszcze prowadzisz własną firmę w zakresie, jak wcześniej rozmawialiśmy, doradztwa finansowego.
Tak.
To jest bardzo, bardzo ciekawy zestaw. To może gdzieś tu przy okazji jeszcze audycji coś wypłynie.
Znaczy da się to wszystko połączyć.
To jest łączenie bardzo takie no, interesujące. Nauczyciel jakich 3 przedmiotów i jeszcze siedzący w tematyce finansów. Łukasz, bardzo proszę.
Łukasz Brodzik, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i obecnie pełnię również funkcję dyrektora wydawnictwa Gotów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które wydaje naszą miesięcznik Młodzieżowy Wzrastanie. Jestem, tak jak i Basia już i Grzegorz, mam już żonę, I mianowicie też z żoną teściową.
Ale prowadzimy... Basia nie ma żony, to...
Aj, Basia ma męża, przepraszam, jesteś Basia w związku małżeńskim, przepraszam cię bardzo, Basia. Więc tak jak Basia i Grzegorz, jestem w związku małżeńskim, mam małżonkę i wspólnie z Martą też i z teściową, moją żoną Martą i teściową mamy firmę zarządzającą nieruchomościami. O, tak.
Nazywam się Barbara Maciejewska, jestem uczennicą klasy trzeciej katolickiego gimnazjum imienia Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Nie mam żony ani męża.
I...
I tyle.
Dziękujemy.
Nazywam się Mateusz Maciejewski, jestem uczniem trzeciej klasy katolickiego gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki w Zielonej Górze i też nie mam żony.
Ale masz siostrę Basię.
I mam siostrę Basię.
Tu może nie wszyscy zauważyli zbieżność nazwisk, bo jesteście rodzeństwem bliźniakami.
Tak.
Przy czym siostra jest starsza.
O dwie minuty.
No. Bardzo cieszę się, że jesteście, że przyjęliście zaproszenie do tej audycji. Moi drodzy, dzisiaj w naszym programie chcemy porozmawiać o ważnej rzeczy w życiu człowieka, młodego człowieka, ale zanim to może jedna taka refleksja jeszcze krótka wprowadzająca nas w temat audycji. Otóż Bóg, stwarzając człowieka, również tak to poukładał, tak zaplanował, że człowiek, przychodząc na ten świat, rodząc się, nie staje się jakby osobą gotową. Nie jest tak, że wszystko w nim jest zapisane. Nie jest tak, że człowiek jest zaprogramowany, że człowiek jest już z góry ukierunkowany na wszystko, co w jego życiu się przydarzy. Człowiek jest powołany przez Boga do tego, żeby także otrzymując dar życia, jednak w tym życiu rozwijał się, rósł, wzrastał, ale jasno, wyraźnie mówimy, rozwijał się. Człowiek nie tylko się rozwija pod względem biologicznym. Człowiek rozwija się pod względem takim także duchowym, pod względem psychicznym, pod względem emocjonalnym, intelektualnym. Po prostu chodzi o to, że Bóg pragnie, żeby ludzie w ogóle się rozwijali jako ludzie. Po całości. Powiedzmy sobie takie słowo, po całości. I dlatego... Nie jest tak, że Pan Bóg tylko jest zainteresowany, żeby człowiek rozwijał się w zakresie religijności, pobożności. Bo Pan Bóg tak stworzył konstrukcję tego świata, że w wielu, wielu obszarach człowiek funkcjonuje i żyje, tworząc z innymi ludźmi jakieś relacje, porządek i ład życia takiego społecznego, ład życia po prostu także swojego środowiska, zaczynając od rodziny i idąc dalej. Wiemy o tym, że właśnie rozwój człowieka jest w jakiś sposób też uwarunkowany. Nie ma tak, że człowiek się po prostu rozwija, że urodził się, można go położyć, zostawić, no i teraz czekać, jak on będzie rósł i będzie się rozwijał. Wiadomo, że gdyby rodzice nie opiekowali się małym dzieckiem, to ono w pierwszym rzędzie umarłoby z głodu. A już co mówić o jakichś następnych innych obszarach jeszcze właśnie rozwijania się człowieka. Czyli człowiek, kiedy przychodzi na świat, to jego rozwój od samego początku, nawet można powiedzieć, jest uzależniony od innych, czyli od rodziców, a w dalszej części to po prostu jest nie tyle, że uzależniony, ale także podatny na oddziaływania środowiska, w którym się żyje, w którym się jest. I może tak na wstępie, na początku, podzielmy się, jak byście powiedzieli, ze swojego doświadczenia, ze swojej perspektywy, jak byście powiedzieli, przedstawili, co wpływa na rozwój młodego człowieka, jakie elementy. W ogóle nie chcę tutaj za dużo może podpowiadać, ale spróbujcie słuchaczom i tutaj nam w studio podzielić się tym, co uważacie, że jest ważne i ma ważny wpływ na rozwój po prostu człowieka od małego do jak największego.
No, ja myślę, że na przykład tak idąc od samego początku, bardzo duże znaczenie ma dom rodzinny, w którym dziecko się rodzi i wychowuje. Czy jest to rodzina pełna, czy niepełna, czy dziecko wychowuje się w miłości, czy też brakuje mu tej miłości. czy spotyka się z dostatkiem, czy z biedą. Także takie czynniki właśnie wyniesione z domu rodzinnego, też w kwestii może właśnie wartości, czy rodzice wpajają mu wartości, czy też może jakoś tak puszczają samopas, że dziecko wychowuje się bardziej na ulicy niż w domu. To ma jakby takie pierwsze znaczenie, kiedy dziecko pojawia się na świecie.
Ale dzieci, kiedy są małe, to też już nawet nie szkoła, nawet nie przedszkole, nawet już bywają w żłobku. Czy żłobek może mieć wpływ, czy ma wpływ na to, na te dzieci?
Znaczy, no niejako na pewno ma, no bo wtedy dziecko jest odłączone od mamy i taty, tak? I spędza czas w obcym sobie środowisku. Czasami oczywiście jest to no, uzależnione od warunków, jeżeli rodzice muszą pracować, no bo nie będą w stanie się utrzymać, no to wiadomo, że są usprawiedliwieni, ale to jednak na pewno ma jakieś znaczenie na, no, dla tego dziecka.
Znaczy, bardzo często samo dziecko komunikuje, nawet jeżeli jeszcze nie potrafi mówić. No nie będę szukał daleko, przykład mojego Daniela, 2,5-latka teraz. Rok temu próbowaliśmy tak zrobić, żeby poszedł do żłobka i wszystko było zapewnione i wszystko było ok, a jednak to nie był jeszcze jego czas. I to był jasny, czytelny komunikat, że to jednak jeszcze nie ten moment. Mama to jest właśnie ta ostoja, która musi w danym momencie być, zafunkcjonować. No i to trzeba było przeorganizować. Dlatego, tak jak na początku było to pytanie, co jest wyznacznikiem? Rodzic, od początku do końca, tak? Dziecko nawet jak nie mówi, to obserwuje i bierze tą kalkę, sobie wdrukowuje w siebie i potem tym przez całe życie, tak na dobrą sprawę, się kieruje.
Ale właśnie już obserwujemy, że w miarę właśnie dorastania dziecka coraz większy wpływ będzie miało na niego udział otoczenie, tak? Bo dlaczego zapytałem o żłobek? Bo przecież jeżeli panie opiekujące się dziećmi w żłobku nie będą te dzieci kochały, same będą jakieś, powiedzmy sobie, nieprofesjonalne, nerwowe, nie poświęcające należytego czasu i formy należytej opieki, to będzie oddziaływało na to dziecko, prawda?
Jasne.
I teraz ono może jakby mieć swoje chwile zamiast szczęśliwe, to bardziej nieszczęśliwe i to będzie na nie po prostu wpływało. No tak, ale my nie na tym etapie chcemy rozmawiać, ale ważne jest to, żeby widzieć od samego początku, że wpływ jest jednak na kształtowanie osoby drugiego człowieka, kształtowanie jego rozwoju. Co jeszcze wpływa na rozwój człowieka w okresie jego różnych tam poszczególnych etapów życia?
Wszystkie wspólnoty i wszystkie środowiska, tak ogólnie bardzo nazwane środowiska, w których przebywa, czyli zaczynając od tego, jak jest w domu, to jest jakby podstawa i te wartości, które otrzymuje, formują go na początku, ale wszystko to, co dzieje się poza domem i wszyscy ci ludzie, których spotyka na swojej drodze, też mają jakieś wartości i też w mniejszym bądź większym stopniu te wartości, chcąc nie chcąc, przekazują.
To poza domem, gdzie młodzież dzisiaj przebywa?
No w szkole, wiadomo.
W szkole,
żłobek, przedszkole. I to wiadomo, właśnie pierwsza taka sprawa to właśnie podejście nauczycieli, jeżeli, żeby nie traktowali dziecka tak przedmiotowo, bo to wtedy dziecko nie czuje się dobrze, komfortowo, nie czuje się po prostu niekochane, nawet i przez tych nauczycieli, dla których ona jest obcym człowiekiem dla niego i jakby... Ale wiadomo, no, do bycia nauczycielem też trzeba mieć powołanie i to nie można tak właśnie.
Ale
tak mówię.
Pozwól, że do tego tematu wrócimy za chwilę, w dalszej części naszej, ale pokażmy, jaka dzisiaj jest przestrzeń życia młodych ludzi, tak? Czyli gdzie dzisiaj młodzież jest, jak jest poza domem?
Online.
No właśnie.
W rzeczywistości wirtualnej młodzież siedzi.
Często tam mają więcej znajomych niż w życiu takim, że tak powiem, poza domem.
Dokładnie.
Na chociażby gry komputerowe, gdzie młodzież na przykład przebywa w rzeczywistości wirtualnej, nie tylko już taki, że ma kontakt z rzeczywistym człowiekiem po drugiej stronie, ale ma kontakt z jakimś wirtualną rzeczywistością, która w życiu normalnym nie istnieje i która jest zaprogramowana w pewien sposób przez człowieka do tego, żeby ten młody człowiek tej wirtualnej rzeczywistości przebywając, żeby jemu się ta rzeczywistość podobała i żeby go odciągała od życia rzeczywistego na określoną ilość czasu, nawet na długie godziny. W związku z czym powoduje, że człowiek przebywając w tej rzeczywistości nierealnej, no on jak gdyby nasiąka tym, tak? I do pewnych skutków, nawet takich dość zgubnych.
Mówiąc tutaj o tym online, byciu online, to my też zapraszamy radiosłuchaczy do online. A więc także, moi drodzy, bądźcie z nami właśnie, twórzcie z nami środowisko na Facebooku, piszcie, będziemy w miarę możliwości wasze komentarze też odczytywać związane z dzisiejszą audycją. Czas wrastania na Facebooku, poszukajcie, znajdziecie i tradycyjnie, jak zawsze, dzielcie się swoimi uwagami czy spostrzeżeniami. No więc właśnie, ale teraz tak, jeżeli on jest w domu, przecież on jest w domu, siedzi przy tym komputerze, no to on jest w rodzinie.
Nie, on jest bardzo często poza rodziną, tak? On fizycznie jest w domu, natomiast tak naprawdę go nie ma.
No jest ze znajomymi wtedy. Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś na sali gimnastycznej byłam, ale w międzyczasie była grupa takich dziewczyn, nie wiem, szkoła podstawowa albo gimnazjum i jedna do drugiej mówi, to weź go zapytaj, a potem wyślij mi screena. Ja tak, ojejku, bo już jestem trochę starsza i tak nie wiem, czym żyją tacy gimnazjaliści, ale widzę, że jednak ta rzeczywistość taka właśnie komputerowa, no to jest ich całe życie, można powiedzieć.
Wiecie, czym się różni klasa czwarta podstawówki od klasy szóstej podstawówki na długiej przerwie? Wielkością ekranu, który ma przed sobą. Albo...
Bo czym starsi, to większy ekran.
No tak, bo już niedowidzą. Natomiast dlaczego tak dużo ludzi zbiera się wokół biblioteki szkolnej?
Bo jest Wi-Fi.
Bo jest Wi-Fi. No właśnie, i to jest dramat. Tak. No ale...
Ale czyli to jest właśnie tworzenie tego środowiska, w którym jestem i które też na mnie oddziaływuje. No dobrze, dom, szkoła, online... Jakie jeszcze, w jakich środowiskach dzisiejsza młodzież jeszcze przebywa?
No są kółka zainteresowań, są, nie wiem, młodzież ma swoje pasje, więc ona jest też tam, gdzie te pasje rozwija, czyli klub sportowy, czyli
zespoły
muzyczne. Dużo ludzi teraz tańczy, tak jak i Basia tu nawet powiedziała, że ona przebywa co najmniej raz w tygodniu, jest w takim miejscu, gdzie tańczy, prawda? Ja byłem, mimo że byłem na uczelni, to też śpiewałem w chórze akademickim. Dwa dni w tygodniu byłem na chórze akademickim, dwa dni w tygodniu byłem właśnie na kursie tańca, jeden dzień byłem na KSM-ie i tak tydzień mijał. Wieczory wszystkie miałem pozajmowane. Jeśli chodzi na przykład o mnie. I tak młodzież, myślę, że teraz też działa. Są konie, są nauka języków mocno pochłania też dużo ludzi, gdzie są grupy językowe. Jest dużo takich miejsc.
Są też dyskoteki na przykład.
A, zapomniałem o zabawie, no przecież.
Jest taka młodzież, co lubi wiele razy, często, gęsto chodzić na takie imprezy?
No na pewno są tacy pewnie stali bywalcy.
Ja kiedyś próbowałem na KSM taką dziewczynę przyciągnąć, mówię, byłem na pielgrzymce, mówię, o, może ty byś przyszła do naszego koła akademickiego, mówię, nie mam czasu, no ale co robisz na przykład w środę? Jestem na imprezie, a w czwartek? No też, a w też piątek, i sobotę. I ja mówię, tak nie mogłem z nią znaleźć dnia, bo w poniedziałek i wtorek odpoczywała po tych imprezach.
Więc nie mogłem z nią znaleźć dnia.
I no to nie wpadłem w koniec końców. Ale są tacy ludzie i ja byłem zdziwiony, że istnieją i chodzą wśród nas. Nawet na pielgrzymki.
W jakich obszarach jeszcze młodzież funkcjonuje, w jakichś środowiskach? Powiedzieliśmy tu o bardzo ambitnych środowiskach, jak tu słyszymy, różne hobby, pasje. Tak.
Blokersi są jeszcze. Czyli ludzie, którzy funkcjonują wśród, na osiedlach po prostu. No u mnie byli, mój brat nazywał ich, jedni byli blokersi, a drudzy osiedlersi, bo oni w domkach jednorodzinnych mieszkali. Ale są ministranci na przykład, którzy spotykają się na zbiórkach ministranckich. Ale mogą też być blokersami, no ale grupy ministrantów też są.
Zobaczcie, są osoby, które... mają jakieś takie pasje, właśnie motory, jeżdżą, jakieś wyprawy organizują. Są ludzie, którzy, młodzi, jeszcze czy jakaś taka jakby moda, czy jakieś tam oprócz online, o tu wspomnieliście gry komputerowe, tak, że się tworzą jakieś środowiska młodych ludzi, którzy w te komputery tak...
Tak, no oni multiplayera grają, czyli krótko mówiąc spotykają się po to, żeby, nie wiem, w jednej kafejce siadają niby w grupie, ale każdy przed swoim komputerem i się zabijają na tych komputerach i niby tworzą jakąś społeczność w związku z tym. Więc czy nawet na świecie potrafią ludzie się komunikować.
Ale też właśnie będąc online.
No właśnie.
Znaczy tutaj podam przykład brata mojej żony. On też właśnie gra w jakieś takie internetowe gry różne. Nie będę wchodził w szczegóły, bo utonę, bo nie znam się na tym. Natomiast ostatnio sam był zaskoczony, jak dostał od jakiegoś gościa z drugiego końca Polski zaproszenie na ślub. Nie znają się, nigdy w życiu się nie widzieli, ale z racji tej społeczności, którą tworzą, tak się dobrze poznali, że dostali takie zaproszenie.
I poszedł?
No, są przed wyjazdem, tak?
Czyli buduje się jakaś też relacja, prawda?
Dokładnie
jakaś
tak.
więź. Nie byłem, nie widziałem bezpośrednio, nie miałem bezpośredniego kontaktu, mhm. no ale jesteśmy w jakiś sposób przyjaciele, kumple, bo tworzymy pewne środowisko.
Tak, i to wcale nie jest złe,
no,
prawda?
Nie mówi, tak, no właśnie. I tu jest jakby to pytanie, jak takie tworzenie, czy bycie w jakimś środowisku, bo wszyscy reprezentujecie jakieś środowiska, jak słyszymy też reprezentujecie tutaj środowiska, które nie zawsze są bardzo takie dla wszystkich znane, czy pospolite, bym, że tak powiedział. Wyłamuje się to z pewnego jakiegoś takiego też standardu, bo wszyscy w jakiś sposób też reprezentujecie środowiska katolickie. Jesteście zaangażowani w pewne określone środowiska. I może powiedzcie, jak z waszej perspektywy, jak to jest? I przejdziemy za chwilę sobie do następnego tematu, ale w tym momencie powiedzcie, jak to jest, że w pewnym momencie swojego życia żeście zaistnieli, weszli czy do szkoły katolickiej, czy do KSM-u, czy do jakiejkolwiek innej po prostu grupy, takiej wspólnoty, która po prostu ma jakiś swój charakter. Jak to się stało, żeście trafili? Że to nie poszło takim zwyczajnym rytmem jak wielu innych młodych ludzi, którzy idą tym standardem z szkoły świeckiej, publicznej, należą, powiedzmy, nie wiem, znaczki zbierają, a wy jakoś zupełnie o innym profilu.
Ja na przykład zaczynałam, kiedy byłam w szkole, szukałam jakiejś grupy dla siebie, to trafiłam do harcerstwa, z czego byłam zadowolona, chodziłam na zbiórki, ale do czasu, kiedy zobaczyłam, że nie wszyscy harcerze jakby żyją tymi ideałami, które głoszą, że na przykład, nie wiem, malują przystanki autobusowe, to już mi się przestało to podobać i już nie wydawało mi się jakieś takie prawdziwe i wartościowe. No i doszłam do wniosku, że może jednak warto zmienić tą grupę i odejść, no bo jednak, no jeżeli nie żyjemy tymi wartościami, które głosimy, no to... To nie chcę tutaj być. Oczywiście nie chcę tutaj urazić harcerzy, no bo wiadomo, że na pewno są też wartościowi ludzie wśród nich i bardzo lubię harcerstwo i wszelkie takie związki. Ale ja akurat odeszłam od tej swojej drużyny i trafiłam do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, gdzie jakby oprócz takiej obrzędowości, którą w harcerstwie miałam, oprócz takiej grupy młodych ludzi, którzy robią fajne rzeczy, no to jeszcze był ten aspekt taki formacyjno-religijny i to bardzo mi się spodobało, bo to było takie naturalne, że mam wreszcie grupę, z którą spędzam czas, ale mogę też się z nimi pomodlić, mogę pójść na Eucharystię, mogę wyjechać na rekolekcje, także to mi już bardzo odpowiadało i zostałam w KSM-ie właśnie
czyli
na długie lata.
Czyli bardzo określone potrzeby.
No można tak powiedzieć, szukałam. Że czegoś mi brakowało i czegoś szukałam i znalazłam to właśnie w KSM-ie.
A jak z wami było?
No my w ogóle przyjechaliśmy tutaj do Zielonej Góry z Lublina, także też można by powiedzieć przypadek jakiś taki, że akurat do Zielonej Góry i akurat trafiliśmy do szkoły właśnie katolickiej. No i ja wierzę, że jakiś Pan Bóg ma w tym cel, że właśnie do nas do takiej szkoły posłał. No właśnie trafiliśmy tutaj praktycznie przez przypadek. Rodzice powiedzieli, no to idziecie tam. No zapytali się, czy chcemy. No to, no wiadomo, rodzicom się nie odmawia. No to powiedzieliśmy, że idziemy. No i poszliśmy i jesteśmy teraz naprawdę bardzo zadowoleni z naszego wyboru. Takiego trochę przymusowego, trochę nie. Ale teraz naprawdę nie zamienilibyśmy chyba z Mateuszem. Mateusz się może ze mną zgodzić, że nie zamienilibyśmy tej szkoły na żadną inną.
Ja bym musiał to przemyśleć. Nie, no tak nie żałujemy.
Ale tutaj radiosłuchacze nie wiedzą o tym, że wy będąc rodzeństwem, bliźniakami, jesteście w tej samej klasie.
Tak, mamy jeszcze siostrę, rok młodszą, Natalkę. Pozdrawiamy Natalkę, bo nas słucha. I
żona też jest?
Tak, i ona tak. też jest z nami w klasie, o tak.
Nawet w klasie.
Tak, nas jest trójka Maciejewskich w jednej klasie.
To jest naprawdę bardzo ciekawe.
Fenomen taki.
Ale teraz, no właśnie, tak żeście trafili. A jak wy jeszcze trafiliście do jakiejś takiej wspólnoty, grupy, środowiska?
Mój starszy brat chodził do gimnazjum katolickiego i później też do liceum i myślę, że tak naturalnym wyborem rodziców było to, że chcieli również i mnie posłać. Na początku też troszkę miałam inne zdanie na ten temat, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jestem im wdzięczna, że wysłali mnie do tej szkoły i później w szkole też poznałam wielu, wielu wartościowych i wielu ludzi, którzy gdzieś tam mnie nakierowali na jakieś dalsze działania. Na przykład prefekta naszej szkoły, księdza Tomasza, który po raz pierwszy wysłał mnie właśnie na oazę i na kodal, czyli kurs dla animatorów liturgii. I jestem w tym do tej pory i jest to jedna z takich rzeczy, która daje mi bardzo dużo motywacji do pracy i do działania.
No ja to dziwnie trafiłem w związku z tym, bo każdy z was miał tutaj swoją historię, a ja trafiłem przez księdza proboszcza. Krótko mówiąc, ksiądz proboszcz wysłał mnie też na jakiś taki wyjazd, jaki Emilkę wysłał ksiądz Tomek i okazało się, że spodobało mi się, tak jak i Basi, ta formuła, którą prezentuje KSM, czyli nawet jak mogę nazwać modlitwa i praca, ja przy parafii zawsze starałem się być zaangażowany i nagle się okazało, że istnieją takie wspólnoty, które gromadzą ludzi, którzy są zaangażowani przy parafii. No niesamowita rzecz. Odkryłem ją dopiero w wieku 21 lat i żałuję, bo w KSM-ie można być od 14. Natomiast z perspektywy czasu wydaje mi się, że właśnie to był ten czas, kiedy miałem w sobie jakąś taką dojrzałość do bycia we wspólnocie. No niesamowita przygoda. Taka Boża, tak? Zostałem posłany, podpowiedziany. Powiedziano mi prosto, tak? Zostaniesz, spodobać się zostaniesz, nie spodobać się wrócisz i będzie okej, okay, nie? Nic tu, nikt od ciebie więcej nie wymaga. I taka prosta rzecz, która powoduje, że ktoś mówi nam, idź zobacz, czy rówieśnik, bo rówieśnicy mają na nas wpływ, czy nasz ksiądz, czy nasz rodzic. Taka rzecz, która jest rzeczą prostą, pójdź sprawdź, zobacz, spodobać się, to zostaniesz. No dla mnie przyniosła niesamowite efekt w postaci wieloletniego zaangażowania w KSM i też łask, które z tego powodu płyną.
No właśnie. Dzisiaj chcemy więc porozmawiać w naszej audycji o tym, że w tradycji Kościoła, w historii Kościoła było zawsze poszanowanie i zrozumienie tego, że dla młodych ludzi należy także przychodzić z pomocą w ich rozwoju, w ich wzrastaniu, ale nie tylko przez to, że ich się edukuje, że młodzież trzeba edukować, że młodzież musi się uczyć, ale przez to, że tworzono też określone środowiska budowane przez młodzież. Tak więc kiedyś, setki lat temu, zaistniały szkoły parafialne, czyli przy parafiach, przy kościele katolickim, szkoły parafialne, które zrzeszały dzieci, młodzież pobierające lekcje, ale z drugiej strony były to też szkoły, które były od początku nastawione na wychowywanie środowiska katolickiego. Proszę zobaczyć, że w tradycji Kościoła, bliższej, dalszej, w tej historii, to było, że były w kościele katolickie kluby sportowe, że kawiarnie katolickie, się tak mówi, przy parafiach, czy kluby takie, gdzie się też życie towarzyskie tworzyło, kulturalne. Kwestia powstawania chórów, drużyn sportowych, kwestia budowania świadomego i celowego środowiska młodych ludzi. Takie środowiska tworzyły się przy jakichś określonych dziełach. I dzisiaj również w Polsce, w Kościele katolickim doświadczamy, jak wiele dzieł różnych jest prowadzonych, właśnie takich skierowanych do dzieci, do młodzieży, gdzie te dzieła zrzeszają tych młodych ludzi, a z drugiej strony doświadczamy też prób budowania nowych pomysłów, nowych wymiarów, ale właśnie takich, gdzie młodzież nie jest tylko biernie uczestnicząca, nie jest tylko kimś, kto po prostu jak w szkole musi być, chodzić do szkoły, odrabia lekcje, ma rozmowy z nauczycielami, uczestniczy w klasówkach i innych rzeczach, ale gdzie po prostu też młodzież tworzy swoje środowisko ze względu na pasję. Jeżeli KSM przed wojną założył obecny dziś klub piłkarski Lech Poznań, to był jeszcze wtedy Kolejarz. I teraz klub piłkarski nie powstawał po to, żeby młodzież tylko grała w piłkę, że to jest misja młodzieży katolickiej grać w piłkę. Tylko chodziło o to, że jeżeli młodzież ma pasję grania w piłkę, to dobrze, to wokół tej pasji, dla tej pasji zbudujmy klub sportowy, który jednocześnie będzie środowiskiem, gdzie młodzież będzie spędzać czas, będzie trenować, będzie się ćwiczyć, ale jednocześnie będzie przeżywała swój rozwój, swoje wzrastanie i będzie tam też formowana. Podobna rzecz to jest szkoła katolicka, prawda? Nie ma matematyki katolickiej, fizyki katolickiej. Natomiast jest kwestia taka, że młodzież zrzeszona w takiej szkole nie tylko uczy się przedmiotów, ale też uczestniczy po prostu w zupełnie innym stylu bycia i życia. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Po co są takie środowiska? Co one dają młodym ludziom? Dlaczego warto do takich środowisk należeć? A może warto takie środowiska też budować? Chcemy też porozmawiać o tym, żeby młodzi ludzie też mieli świadomość, że poprzez zaangażowanie się w jakieś środowisko, czy też tworzenie, budowanie jakiegoś środowiska wokół siebie, to też jednocześnie tworzą sytuację, która ich, na nich oddziaływuje, ich wychowuje, czyli was. Moi drodzy, zastanówcie się, za chwilę wysłuchamy utworu, który niech będzie takim czasem na przemyślenie. Tak spróbujcie się zastanowić, w jakim środowisku przebywacie? Ile czasu spędzacie w jakimś środowisku? Jacy ludzie tworzą to środowisko? Na ile to środowisko ma na was wpływ, a na ile wy macie na nie wzajemnie? I z takim przemyśleniem za chwilę zapraszamy do dalszej części naszej audycji. Moi drodzy, w jakim środowisku, w jakich środowiskach spędzamy najwięcej czasu? W waszym przypadku jak to będzie wyglądało?
No przykładowo u mnie w środowisku akademickim spotykam tam ludzi, którzy mają różne poglądy, niekoniecznie takie jak ja, często polemizujące ze mną. No i wtedy czasami się zdarza, że trzeba je obronić w jakiś sposób.
To czy wymaga... chcesz powiedzieć, że właściwie najwięcej czasu spędzasz w środowisku akademickim?
Tak. Mhm.
A ile czasu spędzasz w środowisku katolickim w tygodniu? Gdyby tak tydzień sobie przeanalizować.
Jest to przeważnie piątek i środa. Mhm. No i niedziela, gdy chodzę na mszę świętą.
Czyli masz takie trzy dni w tygodniu, w których spędzasz sporo czasu w środowisku po prostu swoich znajomych, młodzieży katolickiej.
No, ograniczę się to do 2 godzin w ciągu dnia, czyli niewiele.
Mhm. Ale zawsze to jest coś ponad i świadomie, celowo realizowane przez ciebie.
Tak, i zawsze się czeka na te godziny przez cały tydzień.
No ale to co ty robisz przez te godziny? To znaczy co, patrzycie się na siebie, czy ja?
Nie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o KSM, to daje ogromną możliwość takiego rozwoju osobistego, podejmowania się coraz to nowszych rzeczy. I w moim przypadku, jeżeli zmieniłam się tak bardzo, to teraz czuję się odpowiedzialna, kiedy akurat zostałam prezesem w Kowalewie, to po prostu zależy mi na tym, żeby oni tak samo się zmienili, żeby po prostu na przykład, jeżeli zjawią się jakieś nowe osoby, to nie słuchały biernie, bo dobrze jest słuchać wiernie takich nowych rzeczy, wartości, poznawać nową wiedzę, chociażby religijną, bo wiadomo, że nie każdy ją ma, albo mają mniejszą, ale też coś dać od siebie, zmienić się,
podejmować czegoś. Ktoś by powiedział, że to wcale nie jest tak mało czasu. 2 godziny w jeden dzień, 2 godziny w następny dzień, później jeszcze niedziela i dzisiaj mamy taki brak czasu, a ty mówisz o tym, jak to, że to jest niewiele i jednocześnie jak bardzo to zmieniło u ciebie funkcjonowanie.
Tak, bo czasami można zrobić więcej w mniejszej ilości czasu i może to mieć większy wpływ na życie człowieka.
Mhm. No dobrze, a jak idzie? Jak co byście tutaj na tym etapie powiedzieli?
U mnie na przykład wcześniej to było tak naprawdę 5 dni w tygodniu, bo chodziłam do szkoły katolickiej, więc przebywałam ciągle w tym środowisku. Natomiast teraz, gdy poszłam na studia, to rzeczywiście dużo czasu spędzam w tym środowisku akademickim i dużo rozmawiam z ludźmi i jestem z tymi ludźmi, ale też jestem w duszpasterstwie akademickim, prowadzę zespół akademicki, więc też jakby to tak obliczać, ile to mniej więcej czasu, no to samo takie bycie to też 2-3 godziny, 2-3 razy w tygodniu, plus do tego też przygotowania, bo wiadomo, że jeśli się coś prowadzi, to też poświęca się czas na przygotowanie.
Czyli z jednej strony chodząc do szkoły katolickiej kiedyś, tak jak każdy uczeń, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, wszystko w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen po katolicku.
Tak jest, tak, jak Pan Bóg przykazał.
W takim środowisku, tak, ale no i teraz jak to skończyłaś, to nie widać, że nie ma czegoś takiego, że ktoś już wyczerpał ten etap, tak, życia katolickiego takiego, tylko że dalej świadomie jesteś w jakiejś wspólnocie, grupie i coś robicie.
Szkoła katolicka też pomogła mi zobaczyć to, że my jako ludzie potrzebujemy wspólnoty niezależnie od wieku. I to, co wielu ludzi mówi, że byłem ministrantem, ale już teraz już wyrosłem z tego, także już nie jestem. No właśnie wydaje mi się, że powinniśmy też starać się brać odpowiedzialność nie tylko jak jesteśmy w liceum, czy tam w gimnazjum, bo to jest zabawa, bo jestem młody, to mogę, a później już nie mam czasu, tylko na każdym etapie naszego życia starać się szukać czasu, żeby móc go poświęcić na taki rozwój swój własny, duchowy, na takie przebywanie w środowisku.
Czyli taka świadoma obecność po prostu w grupie, wspólnocie i tworzenie tej obecności.
I też branie odpowiedzialności, nie tylko to, co przed chwilą koleżanka mówiła, bierne bycie i czerpanie. Wiadomo, że na początku każdy ma taki etap, że wchodzi do wspólnoty i najpierw musi się jej przyjrzeć, zobaczyć, jak ona wygląda, ale po pewnym czasie myślę, że w każdym z nas przychodzi taki etap, że tyle już dostałam, że teraz chciałabym dawać. I myślę, że teraz już taki też etap jest, że chciałabym dużo dawać tego, co otrzymałam.
Czyli masz pragnienie angażowania się w czynienie czegoś dobrego na rzecz drugiego człowieka, a nie tylko, że ja chcę coś dla siebie.
Tak.
A jak wam to idzie? Bo wy też teraz chodząc do szkoły, bo jesteście w 3 klasie gimnazjum,
tak,
prawda?
Tak, zgadza się.
A więc spędzacie sporo czasu, czyli i rodzinnie, I rodzinnie, ale i właśnie w szkole. No i jak, nie nudzi was to, że tyle godzin dziennie w tygodniu spędzacie w środowisku takim, by ktoś powiedział, jednym, katolickim?
To znaczy, jeżeli w szkole panuje fajna atmosfera, pozna się takich w klasie, ogólnie w szkole ma się fajnych ludzi, takich ciekawych, takich nietuzinkowych, którzy mają pasję, którzy właśnie zarażają tą takim entuzjazmem. Właśnie u nas w klasie jest dużo takich osób, które właśnie, że chce się chodzić aż do tej szkoły, że dużo w ogóle osób w szkole jest takich, że chce się chodzić do tej szkoły. Dlatego, no mi powiem szczerze, wchodzę już do tej szkoły jakby drugi rok i mi się ciągle do niej nie nudzi chodzić, bo ciągle nowy dzień to są jakieś nowe wyzwania, nowe pomysły, nowe jakieś, że tak powiem, odpały, jakieś takie różne takie, jakieś, wpadamy nowe na różne przygody. Pomysły, przygody, jakieś takie, no też oczywiście nauczyciele też mają na to wpływ, czy pozwalają nam coś robić, czy nie, no ale właśnie no my mamy tą mszę zawsze w środę o godzinie 8:00, ona trwa 40 minut tak około, i to jest właśnie taka jedyna msza. Znaczy,
czyli systematycznie, tak, co tydzień jesteście na mszy świętej, tak. Nie w niedzielę tylko,
i w środę.
Dodatkowo w środę. I co? I nie mówicie, a co tak często? Bo niektórzy to mówią, że co tydzień to jest za często.
No jakoś tak na tą mszę to też człowiek tak się przygotowuje, bo co tydzień ma inna klasa i to trzeba się przygotowywać, rozłożyć jakoś tak obowiązki między siebie. Kto inny będzie miał czytanie, kto inny będzie śpiewał psalm, a kto inny będzie czytał modlitwę wiernych. Także to jest taki, no to jest ciągła taka praca i to się nie nudzi. Jeżeli ktoś przyszedł tutaj i właśnie ma taką, żyje w takiej społeczności, z którą się lubi, z którą lubi przebywać, no to myślę, że to tak jak w rodzinie, no jeżeli się kocha rodzinę, no to jej się nie nudzi, że codziennie spędzamy ze sobą ileś czasu i to przez ileś tam lat, także no to tak, mi się tak wydaje, że właśnie, no mi się w szkole nie nudzi i za każdym razem coś nowego się może wydarzyć.
Zdarza wam się, że poza szkołą jeszcze czasami jesteście, czy uczestniczycie w jakichś wydarzeniach, jakichś środowiska katolickiego, gdzieś przebywacie, idziecie, czy to jakby szkoła na razie wyczerpuje?
Znaczy na razie jakby szkoła, jakoś tak na razie jest takie skupienie na nauce, jakoś tak, no może, pewnie czas by się znalazł na jakiś właśnie KSM albo coś, ale na razie jakoś tak nie możemy się zebrać, o tak powiem.
To znaczy ja natomiast jestem lektorem, ale też byłem ministrantem i jak byłem właśnie w Lublinie, to jeździłem dużo razy z innymi ministrantami i z rodzicami też niektórych tam kolegów na różne wycieczki po prostu i jak poszliśmy do pewnego kina, no to każdy myślał, że obejrzymy, nie wiem, jakiś nowy film, a się okazało, że obejrzeliśmy film o stworzeniu świata, o całym Starym Testamencie. Jakby to nas nauczyło, że możemy jakby tak lepiej poznawać Biblię, nie tylko przez czytanie Pisma Świętego, lecz także przez oglądanie filmów, czy na przykład czytanie audiobooków, czy coś w tym stylu.
A jak tutaj jeszcze z wami? Łukasz?
O.
Powiedz parę zdań o sobie tutaj.
No, ja w środowisku katolickim przebywam już teraz, ponieważ pracuję w Biurze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, więc jestem całe 8 godzin swojej pracy. Panie Boże, dzięki Ci za takie możliwości, bo nie każdy ma, a ja mam. W domu, w którym pracuję, jest kaplica, zawsze mogę sobie podskoczyć, się pomodlić. Przebywam, dzwonię, rozmawiam z duchownymi, ze świeckimi, z młodymi osobami, zachęcam, przekonuję, zapraszam do różnych rzeczy. Oni też ze mną współpracują, więc jest cały czas obrót i praca z ludźmi, którzy Pana Boga mają w sercu i to jest piękna sprawa, że można z nimi tworzyć fajne, duże rzeczy. Oprócz tego co tydzień jestem na spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii, z moją małżonką prowadzimy w Zielonej Górze, pozdrawiam KSM-owiczów oczywiście naszych, słuchają, mam nadzieję, komentarze niech też piszą, zapraszamy. Natomiast to jest niedzielna modlitwa, to jest też modlitwa w rodzinie, z Martą też zaczęliśmy ostatnio post i modlitwę w określonych intencjach, nowennę pompejańską, więc trochę czasu spędzamy na modlitwie w rodzinie. No i tak naprawdę to życie cały czas praktycznie kręci się wokół, spotkań z ludźmi, którzy Boga mają w sercu. Ja to tak może tak traktuję jako właściwie prawie już 24 godziny na dobę się udaje, a jak się nie udaje, to trochę szkoda właśnie być w tym środowisku, bo zawsze jest łatwiej Pana Boga do serca przyjmować, gdy się Go spotka też w drugim człowieku. I tego też próbujemy szukać i tego doświadczamy we własnym życiu właśnie dzięki temu, że dużo czasu poświęcamy Panu Jezusowi. I myślę, że to powoduje, że nam łatwiej jest tą wiarę przyjmować, ale też nią się dzielić.
Mam świadomość, że dla wielu młodych ludzi słuchanie o tym, że ktoś może tak wiele czasu spędzać w środowiskach katolickich, angażując się w nie, nie tylko przychodząc i przyglądając się, ale także będąc osobą aktywną. Przecież weźmy, popatrzmy na parafię. Ilu tam jest ludzi czasami, którzy się boją podjąć jakiejś aktywności, nie czują potrzeby jakiejś aktywności. Oni po prostu nie widzą jakby, ale w ogóle nie tylko parafia, ale w ogóle świat. Jest bardzo wielu ludzi, którzy nie czuje takiej wewnętrznej prowokacji do tego, żeby się w coś angażować. Ale teraz, jeżeli człowiek się w coś angażuje, jeżeli tworzy jakieś środowisko i w tym środowisku coś przeżywa, tam przebywa, to to także coś powoduje, to ma jakieś skutki. I może spróbujmy porozmawiać o tym, jakie miało czy ma skutki to, że jesteście czy byliście w określonym środowisku katolickim. Co to zmieniło czy dało w waszym życiu, tak? Bo to jest normalne, że człowiek też tam, gdzie jest, nawet coś wnosi od siebie w środowisko, ale też coś czerpie, coś po prostu bierze, tak? Więc powiedzcie, jak czym byście się podzielili? Jak to widzicie? Co wam dało bycie po prostu, czy daje bycie w jakimś takim środowisku katolickim? Co wam daje to?
Moim zdaniem to przede wszystkim człowieka umacnia. Jeżeli człowiek na przykład sam kontempluje wiarę, to może się czuć taki samotny, a jeżeli robi to w środowisku, to staje się taki jakby bardziej stanowczy. Wie, że nie jest sam i gdy pojawią się jakieś przeciwności, nawet jakieś wyszydzenia w stosunku do tego, w co wierzy, że wierzy w Boga przykładowo, to po prostu będzie potrafił bronić własnego zdania. Będzie stanowczy.
Czyli chcesz powiedzieć, że po prostu świadectwo innych ludzi i świadomość, że ci ludzie są, że tak samo myślą, że tak samo przeżywają, że to wzmacnia ciebie.
Wzmacnia nie tylko w obronie właśnie swoich idei, wartości, ale także w samej wierze.
Mhm. Czyli czerpiemy siłę po prostu ze środowiska, w którym się znajdujemy. Bo idąc w drugą stronę, stawiając antytezę, możemy powiedzieć, że środowisko może nas osłabiać, prawda? Zależy kto, z kim przystaje, taki sam się staje, nie? Dobrze, a no to proszę bardzo, co byście powiedzieli, co wam jeszcze po prostu to daje?
Znaczy ja może wrócę kawałek wcześniej, to o czym była mowa, o swojej obecności w środowisku katolickim, bo tak na dobrą sprawę ja przewinąłem się, chociaż może to złe sformułowanie, przez dwie szkoły katolickie, bo liceum katolickie te 20 lat wstecz, my byliśmy drugim rocznikiem, kiedy w ogóle powstało to w Zielonej Górze. To, co zmotywowało mnie, żeby tam pójść, no to też fakt, że byłem wcześniej lektorem i ministrantem, ale kwestia tego, że tam były małe klasy, że to było takie trochę elitarne, że to było inne, to było nowe. I gdybym dzisiaj miał podjąć decyzję, czy pójść tam jeszcze raz, jak najbardziej tak. Bo osoby, które tam spotkałem, zresztą tutaj z księdzem, ksiądz był pierwszym prefektem w tej szkole i mieliśmy okazję się spotkać, a wcześniej rozmawialiśmy o tym, że no w której innej szkole można by dostać skarpetki od uczniów, nie? Natomiast druga szkoła, przez którą się przewinąłem, to było seminarium, bo tam przez 4 lata zafunkcjonowałem, ale to też mi otworzyło oczy na obranie drogi. I teraz patrząc na dzień dzisiejszy, jestem też katechetą, też mam godziny religii w szkole, ale tak na dobrą sprawę, tak jak was słucham, to też i podziwiam, ale też, no, też się nad tym zastanawiam, bo Poza tym moja obecność, jeśli chodzi o kwestie kościoła, no to już to jest właśnie msza niedzielna i, no i modlitwa z dziećmi w domu i z żoną. Natomiast całość, pozostała część mojego dnia, mojego tygodnia nie jest związana już z katolicyzmem, takim sensu stricte nazwanym katolicyzmem. Dlatego tutaj myślę, że większość też i radiosłuchaczy i osób w ogóle funkcjonujących, jak nabierze w młodości pewnych rzeczy, to tak jak rozmawialiśmy przy kolacji, promieniuje tym dalej, niekoniecznie to nazywając, czyli chociażby postępowaniem etycznym, czy to będzie w środowisku pracy, w biznesie, kierując się po prostu uczciwością, szczerością i jak coś robię, to robię albo dobrze, albo wcale, albo uczciwie, albo wcale. I taką swoją postawą można zarażać innych. I myślę, że to jest też bliskie różnym osobom, chociażby z którymi pracuję, z którymi się spotykam.
No tak, bo dzisiaj nie jest łatwo też dawać świadectwo w samotności. I pewnie nigdy tak nie było, ale właśnie to, że człowiek zżyje się, przeżyje, przetrawi duchowo wewnętrznie ten świat wartości, to później ma też większą siłę do tego, żeby nim żyć i do niego się przyznawać. Co wam jeszcze właśnie dało, czy daje właśnie tworzenie, bycie w tych środowiskach katolickich? Co takie konkretne rzeczy? Dzisiaj wszyscy młodzi ludzie chodzą do szkoły, no bo tak też trzeba, jest taki obowiązek edukacji. Tutaj jesteście nie bez przypadku też osobami, które są związane ze szkołą katolicką, bo to jest konkretny dowód, konkretny przykład katolickiego dzieła, które po prostu kształtuje ludzi, kształtuje charaktery. Ale to nie może być tak, że kształtuje, bo ja sobie tak na przykład mówię, tylko wy jako młodzi ludzie, to gdybyście mieli pokazać, co wam to daje, jakie czerpiecie z tego dobro, to o czym byście opowiedzieli? Czy z jakichś innych przykładów?
Dla mnie na przykład przebywanie w środowisku katolickim daje mi bardzo dużą motywację do działania i do pracy nad sobą. Bo wiem, że będąc we wspólnocie, powinniśmy sobie nawzajem dawać świadectwo naszej wiary. I to, że kiedy przyjdę na wspólnotę i ktoś mi powie, słuchaj, a może już czas pójść do spowiedzi, to jest bardzo motywujące i daje takiego kopa czasem, którego gdybyśmy nie mieli wspólnoty, to byśmy nie dostali i może mielibyśmy na tyle jakichś wewnętrznych sił, żeby ruszyć się i pójść. Ale to, że jesteśmy we wspólnocie, trochę ułatwia nam to. No i zachęca do pracy nad sobą. To też, co w szkole katolickiej dostałam, to takie wychowanie do tego, żeby wymagać od siebie. Co też Grzegorz mówił, że te wartości, żebyśmy wymagali od siebie, żebyśmy starali się dokładnie spełniać to zadania nam powierzone. Później też procentuje w dalszym życiu, że będąc na studiach, ja chcę od siebie wymagać, bo wiem, że to przynosi efekty, że to daje jakieś owoce przynosi, więc wydaje mi się, że to jest ważne.
Fajnie to powiedziałaś, że później jak poszłaś na studia, to, że wymagasz od siebie, ci pomaga. Bo właśnie już miałem na końcu języka zadać ci pytanie i tutaj powiedzieć głośno, no zaraz. Przecież mówienie o tym, żeby wymagać od siebie jest niepopularne. Wielu młodych ludzi nie chce wymagać od siebie. Ja prowadząc Facebooka dla młodzieży z takimi poradami różnymi życiowymi, to jak napiszę coś związanego z pracą nad sobą, to widzę, ile jest wejść, ale jak napiszę coś poetyckiego, typu miej wielkie serce dla ludzi, bo Bóg ma jeszcze większe dla ciebie, to wtedy tych wejść jest dużo więcej. Natomiast jakby tak właśnie ta praca nad sobą jest nie taka popularna, a wy mówicie o tym pozytywnie, że właśnie to dobrze, że takie środowisko do tego mobilizuje, żeby nad sobą pracować. No właśnie, ale no tak. Co wam jeszcze to daje? Jakby się to powiedzieli? A może to odstraszamy w ten sposób radiosłuchaczy wszystkich innych od właśnie takich środowisk katolickich, bo uważaj, będziesz tam musiał od siebie więcej wymagać.
Ale będzie to przynosić większe owoce i może lepsze.
Czy można powiedzieć, że szkoła katolicka przyczynia się do tego, że właśnie człowiek ma zrozumienie głębsze, że praca nad sobą nie tylko, że jest konieczna, ale że przynosi właśnie dobre owoce. Skomentujecie to?
No wydaje mi się, że w szkole katolickiej nauczyciele kładą nie tylko duży nacisk na to, żeby przekazywać wiedzę, bo każda szkoła ma taki cel. Każda szkoła ma przekazywać wiedzę, ale w szkole katolickiej wyjątkowe jest to, że ta wiedza, którą nam nauczyciele przekazują, dają nam w bonusie, można powiedzieć, wartości. No i jedną z tych wartości jest właśnie to, że musimy się starać, żeby to wszystko, co robimy, było dobre i żebyśmy właśnie wymagali od siebie, żeby wszystko, co wychodzi z naszych rąk, z naszych ust, było z miłości.
A jak u was w Lublinie było, a jak jest w Zielonej?
To znaczy, praca nad sobą to też jest właśnie takie trudne i ja jak o tym słucham, że praca nad sobą, no to też od razu taka lampka, jeju, no to no, taka praca to tak... No jest takie jakieś takie, że nie, no nad sobą, no to ja bym komuś innemu pokazała, nad czym on ma pracować, a nie ja mam nad sobą, no bo to tak, to takie moje pierwsze skojarzenie, ale właśnie... Szkoła katolicka właśnie jest izoluje od takich rozpraszaczy, na przykład w postaci jakiegoś złego środowiska, jakichś używek, czegokolwiek i właśnie można się skupić, wsłuchać się w siebie, takie co ja tu w ogóle robię, dlaczego, kim ja tak naprawdę jestem, taki może trochę filozoficzny, ale właśnie czasami, chyba myślę, że każdemu jest to potrzebne, żeby wsłuchać się w siebie i posłuchać no posłuchać, co ma się tam, co ma Bóg mi na przykład do powiedzenia albo coś takiego.
Jeżeli spędzacie tyle czasu w swoim środowisku młodzieżowym, katolickim, to w jakiś pewien sposób można powiedzieć, że dajecie się temu, co jest dobre, napromieniować. Po prostu to jakby was otacza przez kolejne godziny, przez następne dni, następne tygodnie, że to jest w pewien sposób danie takiego, takiej szklarni bym powiedział, takiego zbudowanie takiego otoczenia, które w bardzo określony sposób wysyła sygnały do was, które wy też chłoniecie. Oczywiście też oddziaływujecie na innych, którzy są wokół. I ja wiele lat uprawiałem sport i wiem, co to znaczy, kiedy w drużynie czy w klubie są zawodnicy, którzy z jakiegoś powodu są leniwi, im się nie chce, oni udają, że trenują, oni próbują po prostu urwać się, czy zwolnić się, czy po prostu nawet udają, że wykonują pewne ćwiczenia na treningu, obijając się w jakiś sposób, a inni znowu ćwiczą ciężko, intensywnie. Jak to bardzo wpływa na całą atmosferę? Jak to bardzo wpływa na to, że młodym ludziom się chce trenować, jest mobilizacja, albo jest też takie osłabienie i taka destrukcja. I czy można powiedzieć, że środowisko szkolne, wasze środowisko szkolne, wam rzeczywiście zachęca was do pracy nad sobą i lepszego uczenia się? Czy właściwie uczniowie inni powodują, że daj sobie spokój, przestań, a daj, weź. Były takie sytuacje, ja pamiętam w szkole w jednej czy drugiej klasie, jak sam chodziłem do szkoły, jak ktoś tam się zgłaszał, bo był pilniejszy, to drugi mu mówił, weź, opuść łapę kujonie, a później zobaczysz na przerwie, tak? Że po prostu gaszono, w dół ściągano, tak? A jak wyście tą kwestię widzieli?
To znaczy w szkole, u nas, na przykład w klasie, bo ja mówię jakby o swojej klasie, u nas właśnie jest taka zdrowa rywalizacja. To nie jest taka zła, że ojejku, ty dostałeś na przykład trójkę ze sprawdzianu, ja dostałam piątkę i już jesteś gorszy, nie nauczyłeś się, jesteś no, głupi i tak dalej. Tylko właśnie jest taka zdrowa rywalizacja na przykład pomiędzy, no ogólnie pomiędzy nami, że musimy się starać o jakby nawzajem, żeby nie odstawać od grupy, bo to u nas, no, do szkoły katolickiej od zawsze chodziły takie elita, można powiedzieć, taka nie to, że jakoś tam wywyższam się albo coś, ale od zawsze było takie, że tam chodzili tacy, no, mądrzy ludzie i to jakoś tak u nas w klasie jest tak, że właśnie staramy się, żeby jak najwyższe wyniki osiągać. I to też jest właśnie, że też jest trochę nauczyciele nas od tego wymagają, wymagają tego od nas, ale też my od siebie, że na przykład z koleżanką uczymy się, no i na przykład mi coś nie poszło, a jej coś poszło. No i wtedy jest we mnie taki ból, no ona się mogła nauczyć, no a ja, no to coś musiałam gdzieś popełnić błąd. Także no zawsze też jak przychodzę ze szkoły, czy w ogóle idę do szkoły, to zawsze dostaję takiego powera, takiego, taką moc od, w ogóle od dziewczyn, od, w ogóle od, ogólnie od szkoły, od nauczycieli, takiego, taka chęć do działania, jakieś podejmowanie nowych działań właśnie, jakieś takie podejmowanie nowych działań w wolontariacie, jakaś pomoc, gdziekolwiek, taka chęć życia w ogóle. Także, no...
A ty, Krystian, przepraszam, bo zaczepimy tutaj kolegę obok, bo Grzegorz, bo chodzi o to, że z perspektywy czasu, prawda, że z perspektywy czasu też masz jakieś spojrzenie na tą sprawę, tak? Bo człowiek, jak jest w środku, jest na teraz, jest w tym uczestniczy, to przeżywa to tak po prostu obecnie, a tak po czasie to jakbyś skomentował to?
Po czasie to mi się wydaje, że prawie jestem przekonany o tym, że my byliśmy bardzo normalnymi ludźmi, którzy jak mieli się czegoś nauczyć, to może też niekoniecznie od razu chcieli. A co ich motywowało? No to jak było nas 16 w klasie, no to nie szło się nie nauczyć, bo i tak nauczyciel wychwycił. No więc to była taka naturalna motywacja. Kolejną motywacją były 3 semestry, które mieliśmy, a nie 2, tak jak są klasycznie. Więc to też nas motywowało do bardziej systematycznej pracy. Jak dzisiaj pamiętam sytuację z naszym panem wicedyrektorem, który nas fizyki uczył. Notabene bardzo pozdrawiam, bo teraz jest moim obecnym dyrektorem w szkole, w której uczę. I pamiętam jak dzisiaj, jak mój tata wrócił po pierwszym zebraniu, to był nasz pierwszy trymestr i tata taki zdegustowany przyszedł do domu. Tato, też cię pozdrawiam. Nie rozumiem, o co chodzi. Mama mówi, no ale co, no mów. No przyszedł wicedyrektor i mówi, że no są przewspaniali, są cudowni, rewelacyjni i w ogóle lepszej młodzieży to on nigdy nie uczył. No ale dostaliśmy kartkę z ocenami i z fizyki wszyscy dostali 1 z góry na dół. No i wstałem i się pytam, no to jak są wspaniali, jak są cudowni? No pan wicedyrektor powiedział, że u niego wszyscy mają pierwszy semestr właśnie takie oceny, ale jesteśmy przewspaniali. Na drugim semestrze już się pojawiły mierne, a już na trzecim były truje i czwóry. Także to też miało element formacyjny i tak na dobrą sprawę z perspektywy czasu patrząc, co zresztą teraz też jest kultywowane w tej szkole, w której pan dyrektor jest dyrektorem, właśnie postawienie na człowieczeństwo, że człowiek jest ważny. Szkoła katolicka dała mi też właśnie taki wydźwięk na przyszłość. To, co robisz, jest istotne, ale bardziej istotne jest to, kim jesteś i co sobą reprezentujesz. I nawet jeżeli w danym momencie ci nie wychodzi, okej, masz do tego prawo, tak? Bo jesteśmy ludźmi, możemy upadać. Ale pytanie, co ja robię z tym dalej? Czyli kwestia celu. Co jest moim celem? Do czego ja dążę? Nie mojego celu za tydzień, za dwa, za miesiąc, ale za rok, za 5, za 10. A niestety my dzisiaj jako społeczeństwo nie myślimy aż tak daleko. Tak? Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. A może warto popatrzeć, co będzie dalej. I myślę, że tego też ta szkoła mnie nauczyła i dała mi takie podstawy.
Bo jak tak zauważyłam wasze wypowiedzi, jeżeli chodziliście do tych szkół katolickich, to pamiętam, bo chodziłam akurat do szkoły publicznej.
Znaczy wejdę ci w słowo, my do tej samej chodziliśmy.
To właśnie było tak, że wiele osób mówiło, że nauka im się nie opłaca, że nie opłaca się robić czegoś dobrego. Jak był czas, że chodziłam na wolontariat, to na przykład koleżanka mówiła mi, no ale po co to robisz, chce ci się, właściwie co ci to daje? I że po prostu, no, może jest coś w tym, że ten cel jednak jest w takich środowiskach.
To ja bym tutaj może odpowiedziała na pytanie właśnie twojej koleżanki, co ci to daje. Właśnie tak z perspektywy, kiedy człowiek się wychowuje, no ja na przykład w takim środowisku katolickim właśnie we wspólnocie, to jest takie budowanie kapitału na przyszłość, bo później się idzie do pracy, spotyka się różnych ludzi, taką mieszankę z środowisk katolickich, niekatolickich albo w ogóle niewierzących, ale ty już wtedy masz jakby taki swój kręgosłup moralny, już wyszlifowane wartości, cały czas oczywiście musimy jeszcze pracować nad sobą, ale no jesteś już taki umocniony i zbudowany i wtedy właśnie nic cię nie złamie w takim nowym środowisku. Ale też, o czym też już było wspomniane, te wartości z ciebie promieniują i przyciągasz ludzi właśnie takich podobnych do ciebie, o podobnym systemie wartości. I tutaj mi się nasuwa też taka anegdota z życia. Tak jak już wspomniano, ja tańczę w takiej grupie tańców tradycyjnych, gdzie są osoby właśnie wierzące, niewierzące, innych wyznań. To nie jest grupa katolicka, nie mianujemy się żadną właśnie grupą religijną, wyznaniową, ale wiele z członków tej grupy jest praktykującymi katolikami, wierzącymi. Zazwyczaj tak nie modlimy się na próbach, nie wiem, nie chodzimy razem do kościoła, chociaż no zdarza się, że wybrane osoby tak, ale na przykład jak mamy wspólny wyjazd, gdzieś tam jechaliśmy na występ, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, jechały nas chyba 2 czy 3 samochody i nie wiem, jakąś tam kawę, toaletę i tak dalej, i ktoś nas zahaczył, weszło chyba takich 2 mężczyzn czy 4 nawet, a co wy jesteście tacy grzeczni, jakaś grupa katolicka? I my wszyscy w śmiech, no bo tak jak powiedziałam, no nie mianujemy się żadną grupą katolicką, ale to, że nie przeklinaliśmy, tak, nie piliśmy alkoholu, nie byliśmy jacyś zataczający się, to sprawiło, że ktoś zauważył, że co nas tak dużo i tacy grzeczni jesteśmy, że jednak można, nie trzeba właśnie jakby emanować swoją religijnością, ale wystarczy być takim człowiekiem wartościowym, kulturalnym i ludzi właśnie to też czasami zadziwia.
Ale tutaj piękną kwestię też podejmujesz, bo to pokazuje, że człowiek, który wyrasta w pewnych wartościach, także więc i przeżyciach, spojrzeniu na świat, to w jakiś ten sposób zauważa innych podobnych sobie. I też ma wtedy chęć i pragnienie znowu z nimi tworzenia takiej wspólnoty, przebywania razem, tworzenia swojego takiego środowiska, prawda? To jest bardzo interesujące, bo dzisiaj spotykamy wielu ludzi, którzy właściwie, a może wy powiedzcie, czy nie sądzicie, że jest jednak spora grupa ludzi, która żyje jakimś stereotypem, takim właśnie o środowiskach katolickich, o tych wspólnotach, o szkole katolickiej, że jest jakiś pewien stereotyp, tak? Ja tu świadomie zaproponowałem tytuł dzisiejszej audycji My Katolik, bo właśnie mając przyjemność kiedyś bycia prefektem w szkole katolickiej, to po prostu wyraźnie zauważyłem, że kiedy się pytało młodzież, gdzie się uczysz, to mówi w katoliku, tak? W katoliku. My katolik, my uczniowie szkoły katolickiej, my z katolika, my w katoliku. Ja bardzo fajna młodzież, ja mam jak najwspanialsze wspomnienia z tamtego okresu. Jednym z najbardziej humorystycznych wspomnień dla mnie było to, kiedy razem z uczniami postanowiliśmy zrobić taki ewangelizacyjny eksperyment. No i uczniowie z liceum katolickiego, bo wtedy nie było podstawówki, nie było gimnazjum jeszcze, po prostu było liceum katolickie i razem z uczniami, no właśnie, bo to jest ta fajna atmosfera też, tak? Dyskutowaliśmy o ewangelizacji, jak to jest z ewangelizacją. No i postanowiliśmy umówić się, że na następną katechezę, do czasu następnej katechezy, niech uczniowie spróbują właśnie stworzyć jakieś wydarzenie takiej ewangelizacji z zupełnie przypadkowymi osobami gdzieś na ulicy. No i po prostu uczniowie chętnie podjęli, dobra, spróbujemy. Ja mówię, zacznijcie, a zobaczycie, jakie będą numery. I pamiętam jak dzisiaj, takie dwie wypowiedzi, jak się na następnej katechezie spotkaliśmy, no to jak? Spróbowaliście? Tak, spróbowaliśmy. Jedna dziewczyna opowiada, że stała na przystanku autobusowym właśnie w Zielonej Górze. No i taka pani starsza była też na tym przystanku, więc ona do niej podeszła i mówi do tej starszej pani, że Jezus ją kocha. I mój półksiędza, kiedy jej powiedziałam, że Jezus ją kocha, to ta pani się rozpłakała. Wyjęła ponetkę z torebki, wyjęła pieniądze i chciała mi zapłacić za to, że jej tak powiedziała. Chłopak wstaje i mówi, że on szedł taką dzielnicą domków willową w mieście i taki pan z łopatą coś kopał tam w ogródku przy tym domu i on do niego podszedł i przez płot do niego mówi, że Jezus go kocha. A ten gość tak się jakoś wkurzył, złapał tą łopatę i zaczął go gonić, a ten po prostu uciekał przez całą ulicę, nie? Że on jakby coś złego powiedział. Różne reakcje. ale to jest też ta atmosfera taka bardzo niesamowita właśnie, że z uczniami, że można było takie pomysły podejmować, że była ciekawość tego życia, ciekawość tego doświadczenia, że tutaj jest jakby tak właśnie ta atmosfera taka bardzo specjalna, specyficzna. No właśnie, a powiedzcie więc jeszcze, co wam daje, co wam to dało, że to tak, bo powiedzieliście o paru elementach, że to wzmacnia, że człowiek tak świadectwo wiary takie później też sam po prostu daje, że później chce tworzyć środowisko. Czy jeszcze coś byście chcieli dopowiedzieć do tego pytania, co wam osobiście dawało, czy daje to, że właśnie w takim środowisku katolickim byliście, jesteście? Co z perspektywy czasu odkrywacie, że co wam to dało?
No, ja bym dodał, może nie z perspektywy katolika, ale też ksiądz wspomniał wcześniej, jak środowisko odbiera też nas jako katolików. Ja miałem takie sytuacje, jak zacząłem działać w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, byłem na studiach. Jak mówiłem moim znajomym na studiach, co ja robię i gdzie ja chodzę, to oni mnie pytali, co to za sekta jest i a kiedy idzie na tą sektę, a co to jest, o co to chodzi. I byli, jak byłem dla nich jakby takim kosmitą, który nie wiadomo skąd się wziął, nie wiadomo co on tam chce przepowiadać. Ale w tej wspólnocie, w której człowiek jest, takiej katolickiej, tam otrzymuje, i tu chyba już padło, takie wsparcie, czyli taką życzliwość, uśmiech od drugiego człowieka, nieważne co by się działo, czy jest jakiś zły dzień, czy jest gorszy, zawsze może liczyć na to, że ktoś go wesprze w tym, co on robi. A taką największą rzeczą, którą otrzymałem w KSM-ie, czy właśnie w wspólnocie katolickiej, to jest takie zachęcenie właśnie do pracy nad sobą i pokazanie metod, w jaki sposób to można zrobić, bo każdy może powiedzieć, bądź lepszy, tak? Albo, nie wiem, popracuj nad sobą. Ale już nie każdy powie i nie każdy też nawet zmobilizuje do tego, że chodź, słuchaj, zrobimy to razem, tak? Pomogę ci, podpowiem ci, pokażę ci, jak to jest. A owocem tego, bardzo mi się podobała sytuacja, kiedy już w te wakacje prowadziliśmy z małżonką, z księdzem rekolekcje wspólnie dla młodzieży, kiedy podchodzi do mnie na wieczór młody człowiek, mówi, słuchaj, musimy porozmawiać. I mówi do mnie, wiesz co, ja bym chciał być taki jak ty, powiedz jak to zrobić, nie? I takie sytuacje powodują, że człowiek mówi, fajne, to jest dobre, to jest to, co robię przez życie, powoduje, że inni chcą się zmieniać, więc no, niesamowite rzeczy, kiedy się to pojawiają, za chwilę przychodzi drugi chłopak i mówi to samo, mówi, słuchaj, wiesz co, ja muszę nad tym i nad tym popracować, a ty sobie z tym radzisz, z tamtym, weź mi pomóż. I człowiek w swojej słabości myśli, kurczę, ja jeszcze nie jestem taki super, żeby tobie radzić, ale widzę, że jest potrzeba, że ludzie mają taką potrzebę, żeby się zmieniać i to w katolickich środowiskach można odnaleźć, no bo przecież my też jesteśmy powołani do tego, żeby być świętymi, dążyć do doskonałości, co powoduje, że siłą rzeczy musimy nad sobą pracować.
Tutaj właśnie przed chwilą rzuciłem okiem na Facebooka. Joanna Hojsak pisze, jestem absolwentką Liceum Katolickiego w Zielonej Górze. Czas w katoliku był najpiękniejszym czasem mojej młodości. Piękne zdanie. Bardzo ono jest dłuższe tutaj, przepraszam, wszystkie nie da się przeczytać, ale po prostu to jest piękne zdanie. To jest takie sięgnięcie do samej istoty sprawy.
Znaczy wejdę w słowa. Asia w ogóle miała być tutaj z nami, ale tam pewne sprawy jej wypadły i nie dotarła, bo Asia była pierwszym rokiem funkcjonowania naszej szkoły w Zielonej Górze.
Od samego początku.
Od samego początku, tak.
Tutaj Iwona, Sławek piszą, ja najbardziej lubię spędzać czas we wspólnocie, w odnowie Duchu Świętym. Tak, mamy różne bogactwo wspólnot właśnie, doświadczamy różnych katolickich środowisk.
Jeszcze a propos właśnie tego, co wspólnota, co przebywanie w środowisku katolickim mi dało, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że bardzo dużo pewności siebie, bo będąc w oazie, będąc w diakonii liturgicznej, na początku jest taki etap, kiedy jesteśmy formowani, kiedy dużo dostajemy, ale później przychodzi ten etap, o którym mówiłam, kiedy chcemy dawać. I to dawanie może się odbywać na przykład przez to, że sami prowadzimy spotkania dla młodszych. I uważam, że to wymaga dużo, na początku wymagało ode mnie bardzo dużo takich przełamywania barier, że do kogoś będę mówić, że muszę się przygotować, że publicznie będę przemawiać, że też nauczyłam się dzielić swoimi przemyśleniami, dzielić swoją wiarą, wychodzić przed ludzi i mówić, że słuchajcie, ja myślę tak i tak, nie wiem, czy się zgadzacie, możemy dyskutować, ale ja tak myślę. I to dała mi oaza, że potrafię teraz wyjść i podzielić się czymś. I też z takich jakichś bardzo dla mnie miłych rzeczy, to w oazie, myślę, że tak bardzo mnie do tego zmotywowała, że nauczyłam się grać na gitarze. Więc tak, i teraz mogę posługiwać tym, mogę grać, pomagać muzycznie na rekolekcjach i to jest dla mnie takie bardzo, bardzo fajne.
Za chwilę zrobimy małą przerwę, poprosimy o utwór, ale też chciałbym zaprosić i poprosić o to przygotowanie sobie kartki długopisu, ponieważ zaraz bezpośrednio po utworze podamy numery telefonów, żeby właśnie w dalszej części tradycyjnie, w dalszej części naszej audycji, by się było można połączyć telefonicznie i zabrać głos na antenie Radia Maryja. Bardzo prosimy, zapraszamy, przemyślcie, co chcecie napisać, przede wszystkim też i co byście chcieli powiedzieć. Zapraszamy do telefonów, przygotujcie sobie pytania, wypowiedzi. Zapraszamy.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc od Pana, wszak bowiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka
thank you.
Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy serdecznie do tego, by także i zaistnieć w naszej audycji telefonicznie. Podaję numery telefonów na Polskę Północną 56 655 23 55. Na Polskę Południową 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Zagranica, kierunkowy do Polski 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. W przypadku Stanów Zjednoczonych i Kanady wcześniej 011 należy podać. Moi drodzy, no tak, rozmawiamy o byciu, życiu i tworzeniu środowiska katolickiego, funkcjonowania w określonej wspólnocie. Przechodzimy przez to, że skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, że trzeba chodzić do szkoły, ale mówimy do jakiej szkoły. Rozmawiamy o tym, że mamy pasję, ale gdzie te pasje chcemy realizować, w jakim środowisku. O tym, że środowisko, w którym przebywamy, ma ogromny na nas wpływ. I o tym, że my też możemy sobie wybierać właśnie środowisko. Słyszeliśmy o tym, że w tym wyborze pomagają rodzice, ale też słyszymy u młodych ludzi, jak świadomie sami poszukują środowiska, potrzebują takiego środowiska i chcą je też po prostu tworzyć. No więc tak, proszę powiedzcie, jak byście chcieli tutaj podzielić się jeszcze swoim doświadczeniem, co wam daje, gdybyśmy tak mieli wymieniać, bo młody człowiek jest ważny, żeby sobie uświadamiał, co mu może dać włączenie, zaangażowanie się w takie inne środowisko młodzieży katolickiej. Mamy pierwszy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Michał Żurowski, Suwałki, kłaniają się nisko Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, parafia Święty Wojciech. Bardzo mnie zaciekawił temat dzisiejszej audycji i chciałbym krótko powiedzieć, że mówiąc szczerze, temat, który widzę na Facebooku, jest katolik, i tak pomyślałem sobie, to właśnie bardzo dobrym tematem jest ten temat na koniec Wielkiego Postu, ponieważ my jako młodzi ludzie potrzebujemy tego, żeby wzrastać w wierze poprzez na przykład taki KSM bądź poprzez odnowę w Duchu Świętym. Ja mogę powiedzieć krótko, że jestem od 2 lat KSM i to ruszek jest Wielki Post. Teraz czuję to, że Pan Jezus we mnie działa, że chce, żebym powołał mnie do tego, żebym był w KSM-ie.
Cieszymy się bardzo za to świadectwo, taką osobistą refleksję wokół właśnie tego powołania. Bardzo dziękujemy za telefon. Myślę, że warto dodać tutaj tą myśl rzeczywiście i to może nawet rozwinąć więcej na naszej antenie. Bo tak, my bardzo często mówimy w KSM-ie o tym, że Bóg nie tylko powołuje ludzi do kapłaństwa, do zakonu, do stanu duchownego, ale także, że Pan Bóg powołuje ludzi świeckich do również jakiejś formacji. My mówimy, że do KSM-u też trzeba mieć powołanie. Po prostu Pan Bóg daje łaskę i zaprasza młodego człowieka, żeby też się podejmował takiej pewnej misji na rzecz drugich ludzi. Czyli, że powołanie to nie tylko do stanu jest duchownego. Czy więc, jak byście skomentowali swoje osobiste odczucie? Czy Bóg was powołuje i powoływał do tych wspólnot? Czy można powiedzieć, że Bóg mnie przyprowadził do szkoły katolickiej albo powołał do szkoły katolickiej, żebym jako uczeń tam się znalazła? Czy takie wątki w ogóle w waszych przemyśleniach się pojawiają? Jakby się to ocenili?
Dla mnie przede wszystkim szkoła katolicka może na początku była dosyć trudnym przeżyciem, w sensie nie ja zdecydowałam i nie do końca chciałam, ale później naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie to odbierałam już. Ale to, że trafiłam do szkoły katolickiej, spowodowało, że po 2 latach bycia w szkole katolickiej trafiłam do oazy, trafiłam do diakonii liturgicznej. I rzeczywiście, będąc we wspólnocie, trzeba czuć powołanie do tej wspólnoty, do charyzmatu, jaki ten wspólnota ma. To nie jest tak, że każdy w każdej wspólnocie się odnajdzie. Dlatego myślę, że warto też szukać swojej wspólnoty, miejsca, w którym się dobrze czuję i w którym się realizujemy.
Zaraz, Emilka, wrócimy do twojego świadectwa tutaj. Natomiast mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Ja chciałam powiedzieć, właśnie bardzo mnie dotknęło, ja mam już blisko 50 lat, w tym roku będę miała, ale bardzo dotknęło mnie właśnie to stwierdzenie, że Bóg powołuje do konkretnych formacji, do konkretnych wspólnot. Ja mogę powiedzieć, że mnie Pan Bóg powołał posługując się moimi kolegami z klasy w liceum jeszcze na drogę na ogród komunalną. I po prostu ja bardzo cierpiałam w swojej rodzinie, to znaczy czułam się taka zizolowana, chociaż moi rodzice mnie bardzo kochają i kochali, ale jakoś tak nie było tego klimatu właśnie wiary. I Pan Bóg mnie prowadził, już jestem wiele lat we wspólnocie, prowadził mnie też przez taką, dawał mi wolność, dawał mi to, że ja popełniłam w swoim życiu wiele błędów, bardzo wiele błędów. Rzeczywiście, i to skutkowało, to owoce były bardzo, bardzo trudne. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to, że moja wspólnota mnie wspierała, że w takich najtrudniejszym momencie, kiedy ja nawet byłam po prostu w szpitalach w związku z moimi moimi grzechami, moją chorobą, i moja wspólnota po prostu się za mnie modliła, modlili się, nawet w nocy wstawali, i muszę powiedzieć, że ja doświadczyłam wielkiej miłości mojej wspólnoty i teraz wiem, że Pan Bóg kocha grzesznika, naprawdę, że to nie jest tak, że ja zasługuję na Jego miłość, tylko po prostu On mnie kocha przez moich braci we wspólnocie, właśnie na ogrodach medalnej, kiedy miałam 16 lat, mnie do tej wspólnoty przyprowadził.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo, bo rzeczywiście spotykamy chyba często w życiu osoby, które mają duże poczucie takiej samotności, bezradności i może nawet o tym nie zawsze mówią, się do tego przyznają, ale bardzo często potrzebują jakiegoś właśnie gestu wsparcia, modlitwy, takiego doświadczenia braterstwa, pocieszenia, umocnienia, i to jest bardzo ważne. I człowiek dzięki takiej wspólnocie też w życiu nie jest anonimowy. To są inne więzi, bo to są dokonywane... Moja obecność w danej wspólnocie, w danym środowisku jest jakimś świadomym wyborem. Bo nawet jeżeli mówimy o szkole, to jeżeli ktoś nie idzie do zwykłej szkoły, takiej świeckiej, publicznej, jakby przydzielony jeszcze, jak w szkołach podstawowych bywa, rewirem, jakby tak powiedzieć, otoczeniem, tak, że tutaj jest przypisany, a tu jest gdzieś na ten element też takiego pewnego wyboru świadomego, że ja mogę o tym zdecydować, że to może iść inaczej niż po prostu w przypadku innych ludzi. Ale proszę, Emila, dokończ.
Generalnie tak już skończyłam, aha, ale jakbym jeszcze coś miała dopowiedzieć, to właśnie to, że bycie we wspólnocie, to już wielokrotnie, myślę, podkreślałam, że to nie jest tylko branie, ale dawanie i branie, ale odpowiedzialności za wspólnotę i za drugiego człowieka we wspólnocie.
Tutaj pani też wspomniała w telefonie o tym, że to słowo powołanie ją tak poruszyło. Gdybyście mieli skomentować, bo jeżeli mówimy o wspólnotach, że Bóg powołuje do wspólnoty, młodych ludzi powołuje do KSM-u, powołuje do oazy, że to jest na tą drogę życia, jakby Pan Bóg powołuje. A czy byście skomentowali, że to też dotyczy na przykład pójścia do szkoły katolickiej? Czy tu można mówić, że Bóg waszym zdaniem właśnie w kategoriach powołania, tak? Ja chcę tu chodź, bądź, ja cię przyprowadzę, ja widzę to dla ciebie jako ścieżkę życia. To jest decyzja taka naturalna rodziców, uczniów, czy za tym też może stać jakaś prowokująca, bym powiedział, łaska Boża?
Znaczy Bóg powołuje człowieka do świętości i do dobra, a w jaki sposób je realizuje, no to jest już rzecz trochę drugorzędna. Na pewno bardzo fajnie i dobrze na przykład realizować to w środowisku katolickim, ale też można do tej dobra i świętości dochodzić innymi drogami.
No tak, ale czy Pan Bóg jakby też może maczać palce, żeby kogoś przyprowadzić do szkoły katolickiej?
Znaczy no za fraki nie weźmie i nie posadzi go w ławce, nie? Natomiast pewnymi wydarzeniami w życiu myślę, że tak, jak najbardziej.
Jak odbieracie to osobiście? Emila, co byś powiedziała w tym kontekście? Bo ty mówiłaś to o tym takim, że Pan Bóg cię poprzez szkołę poprowadził dalej. Tak przynajmniej zrozumiałem twoją wypowiedź.
No tak, ale myślę, że to, co Grzegorz powiedział, jest bardzo ważne, że mamy w naszym życiu jakieś takie, można powiedzieć, główne nasze powołanie, tak, czy do życia w rodzinie, czy do życia zakonnego, czy jakiegokolwiek. A drogi dojścia do tego są różne i być może będzie łatwiej mi na przykład przez to, że byłam w szkole katolickiej, dojść do swojego powołania, zrealizować je. Bo być może mając takie wartości, poznam takich ludzi, którzy tak mnie pokierują, że po prostu do swojego powołania będzie mi łatwiej dotrzeć i łatwiej je rozpoznać.
Tutaj Paulina pisze: ja spędzam swój czas w gronie wspólnot takich jak Szkoła Katolicka imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Ruch Światło Życie. Jestem dumna, że mogę nazwać moją szkołę wspólnotą. Atmosfera, która tam panuje, jest wyjątkowa, ciepła i rodzinna. Nauczyciele są jak nasi opiekunowie. No tak, ta właśnie atmosfera wspólnot katolickich rzeczywiście bardzo często w jakiś sposób jest akcentowana o takim dużym stopniu życzliwości ludzi do siebie. Jakbyście skomentowali takie odczucie właśnie relacji międzyludzkich?
To ja bym tutaj może na gruncie nie szkoły katolickiej, ale właśnie pracy zawodowej, ponieważ no, mam już doświadczenia w kilku miejscach pracy i między innymi pracowałam właśnie w takim stowarzyszeniu, gdzie większość osób wywodziła się albo z jakichś właśnie wspólnot, albo była po prostu praktykującymi katolikami i atmosfera wtedy w pracy była bardzo dobra, bardzo pozytywna. Wszyscy się nawzajem wspierali, udzielali informacji, pomagali, wyręczali i tak dalej. A pracowałam właśnie w innych środowiskach, firmach, gdzie już nie zawsze była taka życzliwość, nie zawsze można było uzyskać dobre słowo czy dobrą radę i właśnie różnie się pracowników traktowało. Także właśnie widać, kiedy ktoś żyje tymi wartościami, a kiedy niekoniecznie.
Czy można powiedzieć, że to, że właśnie określone osoby żyją wartościami chrześcijańskimi, katolickimi, to rzeczywiście ma znaczny wpływ na tworzenie zupełnie innej jakości relacji międzyludzkich?
Tak, bo to uwrażliwia człowieka. Mhm. Uwrażliwia na innych ludzi. I dzięki temu po prostu ma się, jeżeli na przykład w wspólnocie rozmawia się o swoich uczuciach, wspiera się nawzajem, to wtedy ludzie, mówiąc o swoich uczuciach, poprzez słuchanie i rozmowy o tych uczuciach, można nauczyć się rozumieć właśnie innych ludzi, ich problemy i dzięki temu ich jakoś wspierać.
Niekiedy mówimy o tym, że ktoś jest z powołania lekarzem, z powołania pielęgniarką, nauczycielem. Czyli jakby podkreślamy, że ten ktoś bardzo dobrze wypełnia w naszej ocenie ten zawód. Mówimy nieraz misję, że on bardzo dobrze to wypełnia. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, to można zauważyć, że takie sformułowanie nie odnosi się tutaj do końca jakby do osoby Boga. Tylko, że dobry lekarz, z powołania lekarz, ale Nie mówimy, że to jest wierzący człowiek, bo nie wiemy, czy jest. Natomiast jeżeli dochodzi jeszcze element, że osoba jest wierząca, czyli w moim odbiorze, to to wzmacnia jeszcze bardziej motywację. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o nauczycielu, który jest osobą wierzącą i on traktuje, że to nie jest tylko zawód, że on uczy młodzież, dzieci, że on prowadzi zajęcia w szkole, tylko że on to też traktuje jako misję, jako swoje powołanie, to też ma większą motywację do większego angażowania się. Ja z całym poszanowaniem dla nauczycieli, wszystkich nauczycieli, bo to nie jest tak, że tylko jeden profil szkoły, czy jeden rodzaj szkoły, czy to technika, czy ogólniaki, czy w ogóle jakkolwiek, że te mają lepiej czy gorzej, bo kadra taka czy taka, ale na przykład mnie niekiedy bolało to, gdy słyszałem, jak są jakieś spory, jakieś powiedzmy sobie polityczne czy ekonomiczne i nieraz gdzieś w wywiadzie jakiś nauczyciel mówi, że my byśmy lepiej młodzież czy dzieci uczyli, gdyby nam więcej płacili, albo że dlaczego od nas wymagają, że my mamy lepiej uczyć, jak nie chcą nam więcej płacić. Ja od razu właśnie tu odbieram takie zderzenie braku poczucia misji, bo przecież czy komuś płaci się więcej czy mniej jako wynagrodzenie za pracę, to przecież dzieci i młodzież nie są temu winne. To nie one o tym decydują. To przecież to nie można z tego powodu, że ktoś płaci mi mniej, to ja będę gorzej uczył, a jak będzie płacił mi więcej, to będę uczył lepiej. Właśnie tu jest dla mnie dowód, jak ktoś nie czuje, jakby nie ma doświadczenia misji, powołania, że to jest też coś więcej, że tutaj jest jakiś po prostu inny, jeszcze dodatkowy po prostu wymiar. A gdybyśmy więc mogli powiedzieć tak, że właśnie dzięki temu, że tworzy się taką wspólnotę, takie środowisko właśnie, w którym się jeszcze to właśnie w szkole, czy to będzie taka wspólnota religijna przy parafii jakaś, czy można powiedzieć, że przez tą historię życia Bóg też w pewnym sensie będzie przygotowywał historię życia na przykład później przyszłych waszych rodzin. Czy to, że ktoś był w takiej wspólnocie, jest w takiej wspólnocie katolickiej, ktoś skończył szkołę katolicką, to jak uważacie, to ma wpływ później na to, jak będzie kształtował swoje potomstwo, swoje dzieci, czy raczej to pozostanie tak jakby delikatnie gdzieś tam w tle? Jakbyście, jakie macie przekonanie, co sądzicie na ten temat?
To ja może powiem o praktyce, bo już mogę. Chodzi mi o moje dzieci. Kasia i Daniel są w przedszkolu, które jest prowadzone przez siostrę Elżbietanki w Zielonej Górze. To, że to jest przedszkole prowadzone przez siostrę Elżbietanki, nie ma najmniejszego znaczenia na jakość przekazywanych treści, jeśli chodzi o program i tak dalej. Natomiast znowu decyzja. Dlaczego? Dlatego, że są tylko trzy grupy w przedszkolu. Dlaczego? Dlatego, że mają chociażby grupę integracyjną, gdzie chodzą też dzieci niepełnosprawne i w moim przekonaniu, podobnie jak w ekologu, w którym uczę, zderzenie z innością, która nie jest inna, tak? To jest normalność, po prostu tak jest i uczenie tego od małego jest bardzo pozytywnym wydźwiękiem. A to, że chociażby moja Kasia ostatnia cała dumna przyszła i mówi: tata, ja niosłam krzyż na drodze krzyżowej. Ja mówię: na jakiej drodze krzyżowej? No, byliśmy w kaplicy i tam z siostrą, ona na gitarze gra i tak radośnie było i fajnie, bo sobie śpiewamy. I od małego też nasiąka tymi wartościami, które też widzi w domu. Więc to jest jak najbardziej pozytywne i myślę, że to, że ja w szkole katolickiej miałem swoje pierwsze kroki, moja żona również, bo była w Poznaniu, w Pniewach, tam gdzie siostry gotują, do dzisiaj nie znam pełnej nazwy, wstyd, wiem, natomiast to ma swój oddźwięk, tak? To jest jak najbardziej kontynuowane i taka tradycja, myślę, że jest zdrowa, jest taka bardzo potrzebna.
Tutaj mamy kolejny też wpis taki, ale on jest chyba bardziej podziękowaniem dla ojca Grzegorza tutaj na początku, bo Michał pisze tak: dzięki za odebranie mojego pierwszego telefonu. A więc no, my tutaj w studio już jesteśmy tymi, którzy wiedzą, że telefon został odebrany przez ojca Grzegorza, więc to dla ojca Grzegorza przekazujemy podziękowanie. I pisze Michał dalej: chciałbym jeszcze dodać, że od kiedy należę do KSM-u, postanowiłem pójść do szkoły katolickiej i powiem szczerze, opłacało się. Warto też dodać, że my jako KSM-owicze mamy powołanie do służby Bogu i Ojczyźnie przez cnotę, naukę i pracę. I to jest bardzo ważne, abyśmy dawali to piękne świadectwo. Dziękujemy Ci, Michale, za nie tylko telefon, ale także i ten wpis. Moi drodzy, no właśnie, kontynuujemy. Jak jeszcze, jak to widzicie, jak oceniacie? To ma wpływ w waszym życiu? Spodziewacie się, będzie miało wpływ, czy nie?
Znaczy, ja myślę, że wpływ jest diametralny. Tutaj rozmawialiśmy o tym, co zmienia jakby takie wychowanie we wspólnocie czy w szkole katolickiej. To ja uważam, że zmienia całkowicie perspektywę, z jaką podchodzimy do życia. Bo wtedy jest dla nas ważna wieczność, tak? Ważne jest dla nas zbawienie, życie wieczne, a mniej ważne staje się marka samochodu, którym jeździmy, pensja, jaką mamy, czy jakieś takie dobra doczesne, tak? Model telewizora, komputera. A często właśnie z tym można się spotkać, na przykład w pracy, kiedy walczymy o kolejne stanowiska, o kolejne jakieś zaszczyty, certyfikaty, to ja z mężem czasami dochodzę do wniosku, że my jesteśmy z innej planety, bo nas takie rzeczy, no co trzeba zrobić, to robimy, ale no nie jest to u nas na pierwszym miejscu.
Jest inne spojrzenie na życie.
Zdecydowanie tak.
Tu, kiedy rozmawialiśmy wcześniej przed też audycją, to ty, Magda, właśnie wspomniałaś o tym, że u człowieka w takim, kiedy on jest w jakiejś wspólnocie, właśnie w takim środowisku, że mu się kształtuje, buduje system wartości.
Tak.
Możesz to rozwinąć?
Że wtedy ma już takie swoje wartości i...
Bo człowiek, jak przychodzi na świat i się rodzi, to nie rodzi się z gotowym systemem wartości, prawda? Nikt mu tam strzykawką nie wstrzyknął wszystkich wartości, że ma mieć w życiu takie, takie, a nie inne, tylko człowiek w miarę rozwoju życia po prostu wartości odkrywa, też wchodzi w ich przeżywanie, one mu się w życiu porządkują i mówiłaś o tym, żebyśmy i o tym powiedzieli na dzisiejszej audycji.
Potrafię wybierać to, co jest dobre, wartościowe. Niekoniecznie musi to być super samochód. Może to być na przykład dobro drugiego człowieka, pomóc komuś. Wartością może być nauka.
Chcesz powiedzieć, że sposób, czy to, co wybieramy lub nie wybieramy, że to też będzie jakby skutkiem, pochodną tego, w jakim środowisku żyjemy.
Tak. To samo jest z wychowaniem dzieci. Jeżeli to, co ja dostaję, to, co odbieram we wspólnocie, w środowisku katolickim jest dobre, to oczywiste jest to, że będę chciała jak najlepiej dla moich dzieci i też bym chciała, żeby one się właśnie tak wychowały.
Myślę, że mamy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
No powiem tak, no, ja chodziłem do technikum i osobiście troszeczkę żałuję. Brakuje mi... takiej, no, boskiej opieki, takiego dobrego wychowania. Myślę, że albo właśnie taka katolicka szkoła była dla mnie najlepsza, albo wojskowa. Wtedy by mnie to naprawdę nauczyło życia. A technikum, no, naprawdę skrajna patologia. Ludzie z różnych środowisk, narkotyki, alkohol, za młodu. No, naprawdę, no, uważam, że nasz system edukacji w Polsce nie stoi na najlepszym poziomie.
Bardzo dziękujemy za te takie osobiste świadectwo pokazujące, że młody człowiek też ma świadomość, że potrzebuje takiego dobra płynącego ze środowiska w szkole. Że to w ogóle jest bardzo ciekawe to, co bracie mówisz tutaj o tym, że albo szkoła katolicka, albo wojskowa. Czyli to, ja to odczytuję też jako wskazanie, że jakiś porządek panuje, że jest jakaś dyscyplina, jest jakaś organizacja jakaś, że tutaj wiemy, co robimy, po co robimy, po co jesteśmy, a nie tylko dlatego, że musimy być, że musimy chodzić do jakiejś szkoły. I no to jest bardzo ciekawe, bo tak, dzwoni ktoś, kto nie jest w szkole katolickiej, nie poszedł do szkoły katolickiej, a więc jakby nie zna jej życia, a mówi, że żałuje, że w niej nie był. To jest bardzo takie ciekawe podejście do tego. Bardzo, bardzo dziękuję za ten sygnał, za ten telefon. Moi drodzy, no więc właśnie, co byśmy jeszcze powiedzieli, idąc w duchu może właśnie też tego telefonu. Gdybyśmy mieli zachęcić młodych ludzi, którzy jeszcze nie są w jakichś wspólnotach, którzy na przykład mogą być w szkole katolickiej lub są na tym etapie, że są jakieś zapisy, albo że mogą się przenieść też, tak? Albo że młodszy brat, młodsza siostra może pójść do szkoły katolickiej. Jak tutaj będąc w studio, to co byśmy chcieli powiedzieć młodym ludziom, żeby ich zachęcić, by świadomie wybierali środowiska, w których chcą być, żyć, uczyć się, pracować, formować. Jak zachęcić? Co powiedzieć? Co uważacie, że warto by było powiedzieć?
Jeżeli chcecie poczuć tą niesamowitą i tą wyjątkową atmosferę, co mówi każdy, który był w szkole katolickiej, to naprawdę, jeżeli chcecie mieć przyjaźnie, może nie do końca życia, wiadomo, no, ale które się będą utrzymywać, że właśnie w każdej chwili, tak jak Emilka mówiła, że w każdej chwili może do kogoś zadzwonić właśnie ze swojej szkoły. Ja też przecież o każdej porze dnia i nocy mogę zadzwonić do koleżanek, do kolegów i powiedzieć, co się, czy mi pomożesz, czy coś. Także jeżeli ważna jest dla was atmosfera, no a dla każdego jest ważne jest towarzystwo, ważna jest akceptacja tego, jakim jestem. Także jeżeli to ma was zachęcić, to naprawdę szkoła katolicka jest pod tym względem wyjątkowa i niepowtarzalna.
Tutaj też Dorota podpytuje o te porady dla młodzieży dawane. To jest na Facebooku, Dorota, i jeśli tam Facebooka wrzucisz nas, czy wrzucisz to, co tak jak on jest tam też zatytułowany, bo to jest profil osoby publicznej, czyli z imienia i nazwiska, chodzi o mnie, z dopiskiem asystent generalny KSM, to trafisz na tą stronę na Facebooku i tam po prostu się znajdziemy. Także zapraszam i zachęcam. Ale no właśnie, co byśmy jeszcze mogli powiedzieć takiego dla młodzieży zachęcającego, żeby świadomie wybierali sobie środowisko, w którym chcą spędzać czas?
Jeżeli mogę jeszcze jakby zabrać głos, to w szkole katolickiej jest tak, że zazwyczaj są małe klasy, tak do 18 osób to jest taki maks, można powiedzieć. Jeżeli liczy się jakby dla was nauka, jeżeli chcecie się dalej kształcić i być jakoś tam, uczyć się po prostu, to naprawdę nauczyciele w szkole katolickiej bardzo indywidualnie podchodzą do ucznia. To nie jest tak, że promujemy tylko tych najlepszych olimpijczyków, którzy widać, że mają potencjał, tylko też tych, którzy może nie do końca, może się starają, ale im nie wychodzi, może po prostu też im się nie chce, po prostu z jakiejś przyczyny im się nie chce uczyć albo po prostu nie mogą. I naprawdę, to jest indywidualne podejście do ucznia. Nauczyciel, naprawdę, jeżeli się do niego podejdzie i powie się, że czegoś nie rozumiem, on zostanie po lekcjach, umówicie się. Mogę powiedzieć, że pewnie każdy tak nauczyciel zrobi, bo w katolickiej szkole nie ma takich nauczycieli, którzy by podchodzili, olewali sprawy, że tak powiem, że nie ma takich nauczycieli, którzy by po prostu przeprowadziłem lekcję i idę do domu. Po prostu to każdy jesteśmy taką jedną rodziną. Jeżeli idziesz do pani od matematyki, to powie, że czegoś nie rozumiesz, ona naprawdę się tym przejmuje. Ja jestem słaba z matematyki i za każdym razem, kiedy czegoś nie rozumiem, mówię pani mi oczywiście zostaje, tłumaczy, czy nawet i na lekcji poświęca swój czas. Także to jest, tak jak mówię, indywidualne podejście do ucznia, nauczyciel poświęca się uczniowi i to jest bardzo takie, jeżeli dla was się liczy nauka, no to zachęcam.
I tak, tutaj Mateusz, słuchaj, twoja siostra, jesteście bliźniakami, ona ma taki dar wymowy, ona tu tak płynie cały czas, ale ty się tutaj jakby tak nie poddawaj, udowodnij, że jesteś tym bliźniakiem i też coś teraz powiedz.
No to jeśli chodzi o tych nauczycieli, no to ja tylko dodam, że po lekcjach albo w czasie weekendów nauczyciele umawiają się z niektórymi uczniami, żeby jeszcze bardziej albo ich nauczyć, albo przygotować do różnych, nie wiem, etapów, konkursów, olimpiad. Ja na przykład się przygotowywałem z moim nauczycielem, z moją nauczycielką od historii do drugiego etapu z olimpiady z historii i mi poświęcała bardzo dużo czasu, jakby tak nie odpuszczała mi, bo kazała mi chodzić co tydzień. Fakt, że to były ferie i nie miałem zawsze czas, ale każdy nauczyciel poświęca swój czas uczniowi, mimo to, że na przykład ma własne sprawy, ale chce poświęcić jakby swój czas komuś innemu, komu widać, że bardzo zależy na danej sprawie.
Ale czy to jest zachęcające? Bo mówiliśmy teraz, jak zachęcić młodzież. Może i Boże, ja nie chcę widzieć nauczycieli, żadnych nauczycieli, jak najmniej nauczycieli, jak najmniej lekcji. A tu mi zachęcają tym, że będzie większy kontakt z nauczycielami, że będzie więcej lekcji, że będzie więcej... Tak, to jest też przykład, jak po prostu młodzież różnie podchodzi, tak? Też jest kwestia dojrzałości, żeby... Mhm. I po to jest ta audycja, żebyście właśnie... Wy, którzy słuchacie tej audycji, jako też młodzi ludzie właśnie, czy też może już nawet skończyliście szkoły, czy macie młodsze rodzeństwo, czy, ale też przed wszystkimi jest gdzieś tam jeszcze u was też pewnie zakładanie później rodzin, może też już macie dzieci, tak jak tu Grzegorz. I to cały czas wiąże się z potrzebą rozumienia takiego zagadnienia, bo czym więcej o tym rozmawiamy, czym więcej o tym mówimy, tym to bardziej staje się dla nas też zrozumiałe. Ja zaobserwowałem taką sytuację, że te miasta, czy te regiony Polski, które odznaczają się wyższym stopniem tradycji, dłuższej tradycji, to właśnie pewne sprawy takie kościelne, formacyjne są lepiej rozumiane. Jeżeli chodzi o szkoły, dla przykładu katolickie, to w takich miastach, gdzie szkoły katolickie działały od wieków, dosłownie od wieków, to przecież już 100 lat i więcej istniały szkoły prowadzone przez różne zgromadzenia, przez zakony i tak dalej. I to po prostu pokazuje, nie jeden może powiedzieć, mój dziadek chodził do tej szkoły katolickiej, tak? A było to, powiedzmy sobie, 70 lat temu. I tam jest inna taka tradycja tego szkolnictwa katolickiego. Też jest kwestia taka, że inna tradycja na przykład jest też zakładania klubów sportowych, jakichś chórów katolickich. Parafie są bardziej jakby przyzwyczajone, że ludzie świeccy tworzą i angażują się w pewne rzeczy. Ja jak zwiedzałem pewną parafię tutaj w Jarosławiu, w archidiecezji przemyskiej, to byłem zdziwiony, gdzie po prostu jednym ze sposobów na integrowanie parafian, tworzenie środowiska, była też istniejąca strzelnica parafialna. Tak? Strzelnica parafialna. Tam księdzem proboszczem był kapelan wojskowy, oficer, i on po prostu, on widział też sens w tym, że to są takie kwestie, które zbierają ludzi. Bo trzeba sobie powiedzieć też taką rzecz, że jak budujemy środowiska katolickie, jak one powstają? Nie w ten sposób, że twórzmy i budujmy państwo, że tak powiem, wyznaniowe, tylko chodzi o to, że my widzimy, jakie ludzie mają potrzeby, jakie mają zainteresowania, jakie mają pasje i wokół tego chcemy zbierać po prostu, że jeżeli jesteś miłośnikiem zbierania grzybów, to jedź z innymi katolikami na grzyby, twórz świetną atmosferę, ciesz się tym zdrowiem natury, którą Pan Bóg stworzył. Jeżeli grasz w piłkę, no to próbować właśnie tworzyć klub katolicki, czy prowadzony przez właśnie wspólnoty katolickie, gdzie właśnie będzie odpowiednia atmosfera, gdzie będzie inna relacja do siebie zawodników, gdzie po prostu będą określone jakby poziom takiej kultury tworzenia tego po prostu wydarzenia, zjawiska. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne, bo zobaczcie, dzisiaj mówimy o wielu bohaterach. Nie tak dawno przeżywaliśmy ten dzień żołnierzy niezłomnych, inni też mówią o żołnierzach wyklętych. Wielu z nich to byli uformowani katolicy. Oni mieli wspólne cechy. Bóg, honor, ojczyzna. Oni skądś to wynosili. Nie tylko wynosili to z domu. Wielu z nich należało do wielu wspólnot. Wielu z nich należało do bardzo takich tradycyjnych i pięknie działających środowisk. Mówimy o rotmistrzu Pileckim, albo na przykład mówimy o błogosławionym Stanisławie Starowiejskim, który też był oficerem, który został w obozie koncentracyjnym zabity. Zmarł po dwukrotnym pobiciu przez Niemców. Został pobity w Wielką Środę, w Wielki Piątek i z soboty na niedzielę zmarł. Ale on w swojej parafii, on prowadził bardzo niesamowicie aktywne życie środowiska katolickiego. Ile oni organizowali spotkań, odczytów, szkoleń dla młodzieży z KSM-u. On należał do akcji katolickiej. To są niesamowite przykłady, jak budowanie i tworzenie środowiska właśnie kształtowało później tych ludzi i przygotowywało ich na po prostu następne heroiczne po prostu wydarzenia. I dlatego też Polska była w historii bogata w wielu bohaterów, bo oni też gdzieś zostali uformowani. To nie jest tylko tak, że to było tylko i wyłącznie zasługa rodziny. Rodzina ma ogromną zasługę. Może mieć ogromne zasługi, ale to jest też właśnie przykład środowiska. I na poparcie tego chciałbym tylko jeszcze na krótko dodać, że my w KSM-ie mamy przykład, gdzie już bardzo często to nie rodzice przyprowadzili młodzież do KSM-u, nie rodzice zachęcili młodzież do KSM-u, tylko że to teraz młodzież przyprowadza rodziców do kościoła. Gdzie to młodzież należąca do KSM-u dba o rodziny, czyli swoich rodziców i o to, by oni duchowo się nie zaniedbywali. Dlatego tutaj też widzimy, jak właśnie środowisko może formować, kształtować, dodawać siły w ten sposób, że dobro zaczerpnięte we wspólnocie, dobro zaczerpnięte przez formację po prostu zostanie jakby przyniesione do rodziny przez tych młodych ludzi, którzy w tym uczestniczą. I także sobie wyobrażam, że tak jak wspominaliście tutaj, że też bywa tak, że młodzi ludzie, którzy przeszli jakąś drogę, później chcą się po prostu właśnie tym dobrem dzielić, ale ono też nie idzie tylko do obcych. Ono też trafia po prostu do domu, do swoich najbliższych, do rodziny. Moi drodzy, jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do komplety, jeszcze poprosimy o jeden utwór, byśmy mogli tak tutaj też może jeszcze sobie przemyśleć, spuentować także naszą audycję i dokonamy krótkiego za chwilę podsumowania. W międzyczasie można przygotować sobie też brewiarze.
Przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę, czynić uczniów ze wszystkich narodów. Odrodzeni przez ogień i wodę, w mocy ducha wezwani do prawdy, Ewangelię czyniąc światłem i chlebem, nowych uczniów rodzimy przez wiarę. Nas mistrzu powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i duch twój się budzi. Tyś nas mistrzu powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i duch twój się budzi. Pośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę, czynić uczniów ze wszystkich narodów. W tej wspólnocie jesteśmy Kościołem, uczniem Pana i drogą dla uczniów. Jak latorośl w innym krzewie, by być drzewem dojrzałym i siewem. Jak rosną zastępy i duch twój się budzi. Tyś nas mistrzu,
czas powoli zmierza ku końcowi. Jak też widzieliśmy, doświadczaliśmy, troszeczkę wpisów było, telefonów też. Nie wszystkie udało się odebrać, nie wszystkim udało się dodzwonić. Nie martwcie się, próbujcie następnym razem. Nie jest łatwo tutaj się dodzwonić, bo się często nakładają rozmowy i tak dalej, ale zapraszamy i do następnych audycji. Natomiast cóż, chciałbym powiedzieć od swojej strony, że właśnie obserwując i doświadczając życia młodych ludzi, po prostu widać, jak jest ważne i potrzebne, żeby tworzyć świadomie środowisko, w którym młodzież żyje. Żeby środowisko, w którym młodzież jest, nie było dziełem tylko przypadku. Żeby było świadomym wyborem, dobrym wyborem, żeby człowiek spędzał całe godziny swojego życia w dobrym, pozytywnym, mobilizującym do pracy środowisku. W dobrej, pięknej atmosferze. W postawie poszanowania wartości i dawania świadectwa o Bogu, którego odkrywam, którego przeżywam. Tego się nie wstydzę i po prostu mam odwagę o tym mówić. Dzisiejsza audycja jest właśnie takim apelem, zachętą do młodych, młodszych, czy trochę już starszej młodzieży i w ogóle do wszystkich radiosłuchaczy, żeby czuć się też odpowiedzialnym za to, gdzie ja jako młody człowiek, czy też młodzi ludzie, którzy są wokół mnie, czy jestem rodzicem, czy jestem dziadkiem, czy jestem starszym rodzeństwem, to żeby też się czuć odpowiedzialnym za kształtowanie tego drugiego młodego człowieka. Ja tak chciałbym jeszcze taki obrazek przyrównać, pokazać czy wyjaśnić, jak to jest ważne zjawisko. Dzisiaj wielu ludzi się zastanawia nad formacją duchową młodzieży i zastanawia się, dlaczego jest tak, a nie inaczej, czemu jest duża grupa młodych ludzi, którzy w jakiś sposób mają problem w relacjach z Panem Bogiem. Ale spójrzmy na taką rzecz. Jeżeli młody człowiek, tak mówiąc już sobie standardowo, on chodzi na katechezę w szkole, którą ma raz, dwa razy w tygodniu, jeżeli jeszcze chodzi w niedzielę do kościoła, wielu radiosłuchaczy przecież chodzi, ale z drugiej strony inna młodzież nie zawsze. Nie ma tyle młodzieży na mszy świętej niedzielnej, ile jest na katechezie w tygodniu. I na katechezie w tygodniu nie ma jej tyle, ile jest w szkole. Więc to pokazuje, że jeżeli młody człowiek jest te dwie godziny na katechezie, jest godzinę na mszy świętej niedzielnej, to są trzy godziny z całego tygodnia, kiedy on w jakiś sposób uczestniczy w tej formacji duchowej religijnej. Ale teraz zapytajmy się, co się z nim dzieje przez 7 dni pozostałych tygodnia minus te 3 godziny. To zobaczymy, ile godzin, sami tu na początku audycji wymienialiście, ile godzin człowiek młody spędza w innym środowisku, w innych zupełnie obszarach. I teraz w jaki sposób 3 godziny mają się jakby oprzeć, czy dać siłę młodemu człowiekowi, żeby przez pozostałe godziny, pozostałe dni tygodnia miał świadomą siłę wewnętrzną do tego, żeby pięknie żyć, żeby mieć odwagę wnosić wartości, żeby świadczyć. Po prostu on jest notorycznie często bombardowany zupełnie przeciwnymi treściami. Jest w jakiś sposób zalewany antytreściami. Nawet w szkole tak się dzieje, w tej samej jednej szkole, bo młody człowiek idzie na katechezę, uczy się o wartości rodziny, a idzie na przykład na naukę języka obcego, gdzie w podręcznikach jest wiele czytanek, wiele treści, które są antychrześcijańskie i wprowadzają zupełnie inną wizję świata, totalnie próbującą rozjechać to, co młody człowiek mógł usłyszeć na katechezie. I to się dzieje w tej samej szkole. I nie zawsze mamy tego świadomości. Dlatego ważne jest to, żeby dbać o to, by młodzi ludzie jak najwięcej czasu spędzali we właściwym środowisku, we właściwym czasie, we właściwych tematach. I to jest ogromnie, ogromnie istotne po prostu do formowania. I dlaczego też ta audycja jest dla młodzieży? Bo to wy, młodzi ludzie, decydujecie często też sami o tym, do jakiej wspólnoty chcecie należeć, do jakiej szkoły chcecie chodzić. Też macie na to wpływ. I ważne jest to, żeby po prostu młody człowiek miał świadomość, że też to jest jego możliwość podejmowania decyzji, co z tobą będzie i jak będzie szło. Czyli po prostu nie bądź obojętny na swój los. Kształtuj go. I tak właśnie jak mówił święty Jan Paweł II, że trzeba od siebie samych wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali. Zapraszamy do komplety z piątku. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Rachunek sumienia. W dzisiejszej audycji może zastanówmy się właśnie nad tym, jak my angażujemy się w życie wspólnoty Kościoła. W jakiej wspólnocie też staramy się prowadzić swój rozwój życia duchowego. Na ile potrafimy, tworząc wspólnotę z innymi, dać coś z siebie? Na ile mamy potrzebę tego dawania, a nie tylko oczekiwanie, że to dla mnie ma się coś wydarzyć? Na ile starałem się i staram się, może nawet w dzisiejszym dniu, przebywać z tymi ludźmi, z którymi coś mogę czynić dobrego? A na ile może dałem się przez innych ściągnąć jakby w dół? To ja też decyduję, z kim się spotykam, co robię, ile dobra to może przynieść. Zastanówmy się nad tym, właśnie w jaki sposób my tworzymy i budujemy, uczestniczymy w życiu właśnie różnych wspólnot, środowisk kościelnych, katolickich, które podejmują się takiej misji powołania i posłania do innych. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłanij swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal z zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność, bez końca. Amen. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do tchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych, czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniej, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniej, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. wszyscy. Tradycyjnie pragniemy się też pożegnać z naszymi radiosłuchaczami, ale cóż by to było, gdyby nie było pozdrowień na antenie Radia Maryja. Więc z wielką przyjemnością możemy przekazać pozdrowienia. Basia?
Pozdrawiam mojego męża, wszystkich przyjaciół, znajomych, rodzinę, którzy słuchają teraz radia, i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej wraz z księdzem Markiem Januszewskim.
Ja pozdrawiam wszystkich KSM-owiczów z Kowalewa Pomorskiego.
Serdeczne pozdrowienia dla mojej babci Teresy z Głogowa, dla wszystkich, całej mojej rodziny, rodziców, brata, znajomych z ruchu Światło Życie, ze studiów, mojej kochanej z Holi, z Zielonej Góry i ze Słubic, oraz za wszystkich księży, którzy na mojej drodze mnie formowali.
Ja pozdrawiam już śpiące moje szkraby, Kasię i Daniela i żonę, moich rodziców oczywiście, teściową i babcię Stenię, bo na pewno słucha. Całe grono pedagogiczne zespołu szkół ekologicznych, no i całą moją drużynę z OVB.
Ja bym chciała pozdrowić całą moją rodzinę, mamę, Natalkę, tatę, który jest teraz w podróży, babcię, dziadzia i drugiego dziadzia, całą naszą klasę, wychowawczynię, wszystkich nauczycieli i całą rodzinę Krzysia.
Ja chciałbym pozdrowić mamę, tatę, siostry, babcię i obydwu dziadziów. Wujka Darka, który jest proboszczem w kolonii Żuków, wujka Krzysia, ciocię, Asię, Łukasza i Małgosię oraz całą moją szkołę, zespół szkół katolickich w Zielonej Górze.
I ja szybciutko moją małżonkę, babcię, teściową i rodziców moich braci.
No tak, przy tej audycji też wypada więc pozdrowić tych wszystkich, którzy odpowiadają za przeróżne te dzieła właśnie w Kościele, tworzące środowiska młodzieżowe, bo o tym tutaj teraz mowa, tych, którzy się poświęcają, czyli w tym misję, powołanie. No też wracając tutaj do tematu bezpośrednio naszej audycji, czyli przykładów, jakie padały i szkoły katolickiej, to jest wielką przyjemnością. Właśnie pozdrawiam wszystkich, którzy tworzą szkoły katolickie, dają młodzieży te warunki, ale i samą młodzież, która podejmuje się tego wyzwania pięknego. Pozdrawiam Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, tej młodzieży, która się angażuje na rzecz innych, ale i właśnie w Zielonej Górze pozdrawiamy właśnie zespół szkół katolickich, wszystkich, którzy przez całe lata się przyczynili do tego dobra. Dziękujemy też, i bo to też tak bywa w szkolnictwie katolickim, dziękujemy też księżom, biskupom, którzy tworzyli te szkoły, pomagali im funkcjonować, wstawiali się. Też w Zielonej Górze zachodziły różne zmiany w szkole katolickiej. Też się tak działo, że przy bardzo dużym zaangażowaniu biskupa Stefana Rygmunta, za co dziękujemy, ale także i za wsparcie już nowego biskupa w Zielonej Górze, biskupa Tadeusza Lityńskiego. Także serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy i do następnej audycji, do miłego spotkania na antenie Radia Maryja.